Dzień dobry. Słuchajcie, postanowiłem zrobić wstęp, bo mam pewną rzecz do zakomunikowania. Wydaje mi się, że robienie osobnego odcinka, który będzie trwał tylko 2-3 minuty, nie byłoby aż tak sensowne. Zapraszam was teraz na już drugi odcinek z Bartłomiejem Maletą, który w międzyczasie wydał książkę Pszczelarstwo w zgodzie z naturą i głównie o niej będziemy rozmawiali, no ale tak naprawdę naokoło niej, więc to nie jest tak na absolutnie, że będziemy powtarzali te rzeczy, które są w książce, które możecie znaleźć w książce, do której przeczytania zachęcam, ale też, co mam tu teraz głównie do zakomunikowania, zachęcam do zapoznania się z manifestem naszym, to znaczy Bartek również ma bardzo duży współudział przy jego współtworzeniu, manifestem rozwoju pszczelarstwa przyjaznego pszczołom pod tytułem Mniej znaczy lepiej. Jest on opublikowany na stronie pszczelarstwo.info.pl. Pszczelarstwo.info.pl. I wymienię jego główne postulaty, które w bardziej szczegółowo wyjaśnione są razem z całą preambułą na tej stronie. 1. Odejście od traktowania przyrody w sposób czysto towarowy. 2. Wspieranie rolnictwa regeneratywnego. 3. Reforma edukacji. 4. Upodmiotowienie pszczół. 5. Ograniczenie przepszczelenia obecnego w całej Polsce. 6. Tworzenie warunków służących naturalizacji populacji Apis mellifera. 7. Systemowa selekcja na dręczoodporność. 8. Zwiększanie obszarów hodowli zamkniętej. 9. Reforma systemu wsparcia pszczelarstwa. 10. Reforma podejścia do leczenia pszczół miodnych. Wszystkim, którzy go współtworzyli, bardzo dziękuję, a zachęcam wszystkich do jego popierania. Można to zrobić albo na tej stronie w komentarzu, albo wysyłając do jednego z nas maila. Także już nie przedłużam dłużej i zapraszam na właściwą rozmowę z Bartkiem, którą nagrałem około 2 miesiące temu. Dzień dobry, Bartku.
Cześć.
Drugi raz nagrywamy podcast Radiowa Roza, Pszczele Wieści. Witam Bartłomieja Maletę, autora książki Pszczelarstwo w zgodzie z naturą, czyli o ewolucji w pasiece.
Cześć wszystkim.
Dzisiaj sobie o tej ewolucji trochę porozmawiamy. Posłałeś mi tą książkę z taką informacją, żebym trochę się poczepiał, no więc...
Tak.
Więc czytając ją, zaznaczałem sobie nawet karteczkami dyskusyjne fragmenty. Mazałem po niej ołówkiem, więc myślę, że się będę czepiał, ale zanim zaczniemy tą procedurę, no to może powiedz parę słów. Może nie parę słów o tym, jakim jesteś pszczelarzem, bo myślę, że to moi słuchacze już wiedzą, dlatego że nagraliśmy pewien odcinek, a jeśli ktoś nie wie, no to w tym momencie zapraszamy do niego, to jest odcinek Pszczelarstwo Naturalne. Można znaleźć w moim podcaście, nawet jestem w stanie sprawdzić, jaki odcinek, szybko. Numer odcinka konkretnie. Nie mogę znaleźć teraz jaki numer, a to w takim razie napiszę w opisie, jaki numer odcinka, ale mogę powiedzieć, że został opublikowany 19 kwietnia 2022 roku. No jak dość dawno, a był chyba nagrywany pół roku wcześniej, czyli pod koniec 2021 roku. Na jakim etapie robienia książki wtedy byłeś?
Czyli to był koniec 2001
roku.
2021.
W trakcie pandemii.
To było tak, to już wtedy robiliśmy redakcję językową. To był długi, długi, żmudny proces. Częściowo ci opowiedziałem dzisiaj o tym, jak to wyglądało.
Książka zazwyczaj się wydaje pół roku w Polsce. Potwierdzasz?
Tak, słyszałem, że około pół roku. Ta książka była wydawana prawie 3 lata bez jednego miesiąca.
Jak to się stało?
Pokrótce, nie wchodząc w szczegóły. To znaczy z uwagi na różne nieobiektywne, a bardziej subiektywne opóźnienia, przeciągały się bardzo prace. Bardzo się przeciągały prace, zarówno nad redakcją językową, która trwała prawie 2 lata, a potem skład trwał prawie rok. Także to był bardzo żmudny proces, bardzo nerwowy, ale udało się dojść do szczęśliwego końca, na całe szczęście.
Dobra, to może powiedz w takim razie ty jesteś oczywiście głównym autorem, ale nie tylko twoja osoba włożyła wkład pracy w tę
książkę. Tak, bardzo, bardzo dużą, bardzo duży wkład włożyła pani Gabriela Wilczyńska, która się zajmowała redakcją językową, ale w ramach tej redakcji językowej też zwróciła mi uwagę na parę rzeczy merytorycznych. Akurat pani Gabriela nie jest pszczelarką, chociaż pracuje dość kilka lat już, dość długo pracowała, nie wiem dokładnie ile, nad tekstami pszczelarskimi, więc jakąś tam wiedzę, no nie jakąś specjalistyczną, ale jakąś tam wiedzę o pszczelarstwie na pewno miała z racji robienia różnych redakcji i korekt. Natomiast pani Gabriela zwróciła mi uwagę na niektóre fragmenty, które na przykład dla niej jako w pewnym sensie osoby, która nie do końca specjalizuje się w pszczelarstwie, są na przykład niejasne. I dzięki temu te fragmenty albo rozwijaliśmy, albo tłumaczyliśmy w przypisach, albo je jakoś przepisywaliśmy w inny sposób. Także ona swój, że tak powiem, wkład na pewno wniosła. Pani Gabriela też jakby przysłużyła się do ostatecznej wersji nie tylko w tym zakresie, o którym powiedziałem, ale też zwróciła mi uwagę, że książka może będzie lepiej odbierana przez czytelników jako z jednej strony może, nie wiem, bardziej wiarygodna, a z drugiej strony jako książkę, którą będzie można od razu jakby zweryfikować, czytając sobie pewne źródła, w ten sposób, że zwróciła mi uwagę, że lepiej będzie dla treści, dla odbiorcy, jeżeli przypisy do książki będą w treści, a nie na samym końcu, w związku z czym w książce już na etapie redakcji tej językowej, no znalazło się prawie chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 450 przypisów, z czego część jest krótkich, odnoszących się do źródła, ale część wyjaśnia pewne merytoryczne zagadnienia, albo jest jakimiś dygresjami, albo jest jakimiś ciekawostkami, czy to z dziedzin pośrednio, czy bezpośrednio powiązanych z treścią, ale jakby nie odnoszącą się bezpośrednio do treści, tak żebyśmy po prostu nie gubili głównych wątków na dygresję, tylko żebyśmy mogli główną treść ciągnąć jakby zgodnie z myślą, a wszystkie, nie wiem, ciekawostki, dygresje, historie czy definicje zawrzeć w przypisach. I to myślę, że wpłynęło, no moim zdaniem, ale chyba nie tylko moim, a no bardzo pozytywnie na tą książkę. Także to też była ręka pani Gabrieli w tym. Także ja jej bardzo serdecznie dziękuję za tą pomoc, bo ona tu włożyła dużo pracy w tą książkę też.
No i nasz wspólny kolega Mariusz.
I nasz wspólny kolega Mariusz, tak, oczywiście, jak najbardziej, Mariusz Uchman, pozdrawiamy serdecznie, jest autorem okładki i jest autorem, nie pamiętam dokładnie, ale chyba około 30 infografik, kilku tabel, jakichś tam wykresów, także Mariusz też swój wkład włożył jak najbardziej i myślę, że te jego grafiki też się przysłużyły do tego, że niektóre treści są łatwiej zrozumiałe.
No i okładka, która...
Okładkę, tak, wspomniałeś.
Która jest zainspirowana starą okładką czasopisma Wolne Pszczelarstwo, które istniało jeszcze jak istniała organizacja Wolne Pszczoły.
Wolne Pszczoły, tak. Dawne czasy.
Dawne czasy, ale ostatnio odświeżyłem stronę. Udało mi się odzyskać domenę i można ją sobie znaleźć. Jest pełne archiwum wolnepszczoły.org.
I będziemy chyba musieli pomyśleć też o drugim numerze Wolne Pszczelarstwa, tak, do którego myślimy o tym, a kiedy się uda go, że tak powiem, zbudować merytorycznie i graficznie, no to no pewnie to zajmie kilka miesięcy.
No rzeczywiście zwraca uwagę ilość i długość tych przypisów. W sumie na początku mnie to zadowoliło, zwłaszcza, że wielokrotnie toczymy dyskusję, tu się musimy przyznać, telefoniczne, a i przez czata. I zauważyłem w trakcie czytania, że w tych przepisach często wyjaśniasz to, co się tam dyskutujemy żywiołowo. Tak?
To znaczy, ja powiem tak, książka jest skierowana, ja nie jestem naukowcem, od razu się zastrzegam.
Jesteś popularyzatorem wiedzy, tak można powiedzieć.
Chciałbym się widzieć jako popularyzatorem wiedzy i w tej książce wydaje mi się, że oczywiście być może w jakiejś subiektywnej interpretacji, ale opisałem mnóstwo różnych badań naukowych, które wspierają ten kierunek w pszczelarstwie, który uważam za właściwy i który wydaje mi się, że jest kierunkiem zrównoważonym, który bierze pod uwagę zarówno, nie wiem jak to powiedzieć, interesy pszczelarzy, mówię o interesach, o stricte interesy pszczelarzy, ale i uwzględnia... No, ostatnio też nad takim tekstem pracujemy, więc może tak to określę, pewną podmiotowość pszczół w tym układzie jakby pszczelarz-pszczoła, bo ten układ jest jednak taki, który, no tu musielibyśmy wejść w tematykę szczegółową pszczelarstwa, ale ten układ jest taki, że że pszczoła jest pod mocną dominacją pszczelarzy. Tak to na razie, nie wchodząc w szczegóły.
Ale możemy w nie wejść, jak najbardziej. Nie, ale to może dokończmy jeszcze kwestię, przepraszam, tych przepisów. Czyli, bo zawsze mam problem, jak czytać przepisy. Znaczy nie zawsze, ale w przypadku takiego tekstu, gdzie jest bardzo dużo przepisów i one są długie, zastanawiam się, czy powinienem czytać bardziej najpierw tekst, bo zresztą czasami jest tak, że w ogóle przepisy są na końcu, prawda? I wtedy to, no chyba najczęściej robię tak, że czytam główny tekst, a jak naprawdę czegoś nie wiem, to sobie zaglądam tam, a później na końcu przeglądam te przepisy. I to jest pytanie, bo faktycznie ciągłe zaglądanie do przepisów chyba trochę odbiera przyjemność takiego czynienia, bo jednak główna ścieżka tekstu, główna twoja droga myśli chyba idzie...
W tekście głównym, tak.
I to troszeczkę tak, jeżeli jest dużo tych przepisów, to ciągle tak trzeba uciekać, trzeba na chwilę tą myśl zatrzymywać. I w sumie chyba nie mógłbym powiedzieć, jak najczęściej robię, ale mam czasami taki problem, zastanawiam się, czy powinienem je na końcu przeczytać, czy w trakcie tekstu, albo może po danym rozdziale, w którym one występują. Masz jakieś preferencje tutaj?
Nie, trudno mi powiedzieć. To znaczy ja, jeżeli ktoś sięgnie po tą książkę, to ja zdecydowanie zachęcam, żeby przynajmniej rzucić okiem na przypis, jeżeli jest odniesienie, żeby sprawdzić, czy ten przypis jest tylko i wyłącznie odniesieniem do źródła, czyli na przykład podaje badanie naukowe, czy jakąś pracę, czy książkę, na którą się powołuje, czy na jakąś myśl z danej książki, czy nie wiem, czy na wypowiedź na przykład jakiegoś naukowca z podcastu. No po prostu, czy jest to tylko źródło, czy też jest to jakieś wyjaśnienie danego zagadnienia. I jeżeli to jest na pierwszy rzut oka coś więcej niż dwie linijki, to na pewno zachęcam tych, których książka interesuje i których tematyka interesuje, żeby te przepisy przeczytali. Ale czy oni przeczytają je w chwili, kiedy trafią na ten numerek w tekście, czy na przykład kończąc rozdział wrócą sobie do nich, to nie mi oceniać. To chyba czytelnik musi. Na pewno w momencie, kiedy jest ten przypis, no to z tekstu głównego, to zdaję sobie sprawę, że z jednej strony może wybijać z ciągu tekstu głównego, ale z drugiej strony on odnosi się do myśli w jakiś tam sensie, na przykład definiuje pojęcie lub na przykład pokazuje alternatywne podejścia, albo na przykład no w inny sposób jakoś odnosi się do myśli, która jest właśnie opisywana w tekście głównym, więc wydaje mi się, że chcąc być w wątku, to trzeba by było do tego przypisu sięgnąć, być może potem, nie wiem, zacząć zdanie wcześniej czytać jeszcze raz albo coś, żeby wejść z powrotem w myśl główną książki. Trudno mi powiedzieć, to już od czytelnika zależy. Natomiast myślę, że wiele tych przypisów, mówię, jeżeli ktoś, bo to jest jeszcze druga rzecz, czy ktoś znajduje wartość w tej książce, natomiast jeżeli ktoś znajduje wartość w tej książce, to wydaje mi się, że znajdzie też wartości w tych przypisach, bo wydaje mi się, że one są tutaj. Ale jeszcze kontynuując to, co zacząłeś, że właśnie odnoszą się te przypisy do naszych dyskusji, to ja się muszę przyznać tutaj otwarcie, że bardzo wiele rzeczy, które w tej książce są napisane dokładnie w taki sposób, przez kolegę Radio Waroza, czyli przez Jakuba Jarońskiego. Dlaczego? Dlatego, że ta książka jest siłą rzeczy, z racji tego, że tematyka jest skomplikowana i ja chciałbym wierzyć, że niektóre rzeczy stąd rozumiem, to znaczy mówię o tych badaniach naukowych, na które się powołuję, że je rozumiem dobrze. Jest to tak, jak ja je rozumiem, mając mój światopogląd i moją wiedzę, więc być może niektóre rzeczy mi umykają, być może kto inny wyczytuje inne rzeczy z tych badań. Natomiast ja chciałbym wierzyć, że tak to może ujmijmy, obiektywna rzeczywistość jest zbliżona do tego, co ja tam piszę. I natomiast ona jest na tyle skomplikowana, że jeżeli adresujemy tą książkę do różnego czytelnika, czyli mamy pszczelarzy początkujących, mamy pszczelarzy zaawansowanych, mamy pszczelarzy pasjonatów, którzy czytają absolutnie wszystko i mamy ludzi, których pasjonuje zaglądanie do ula, ale przeczytali 20 lat temu jedną książkę o pszczelarstwie i wiedza teoretyczna na tym się urwała, to znaczy inaczej, może nie urwała, bo wiadomo, że zdobywamy tą wiedzę i w dyskusjach, i oglądając film, i czytając artykuł, natomiast nie zgłębiają tego wszystkiego, to mając tak złożone zagadnienie, moim zdaniem pewne rzeczy musimy upraszczać. I te rzeczy, które upraszczamy, jeżeli one zostaną choćby bez komentarza, że odnoszę się do przypisu i mówię, tu upraszczam, bo, i tłumaczę już nawet nie co upraszczam, ale dlaczego upraszczam, to wydaje mi się, że to jest w stanie wielu czytelników tych bardziej dociekliwych zachęcić, żeby pogłębili temat, tym mniej dociekliwym wytłumaczyć, że to jest tylko pewna myśl, która może się sprawdzać statystycznie istotnej liczbie przypadków, ale nie musi być prawdą obiektywną w każdym przypadku i w każdym modelu. W związku z czym samo takie hasło, na przykład tu upraszczam, powoduje już, że czytelnik na przykład wie, że no, to nie jest wszystko, albo to nie jest zawsze wszystko, co na ten temat można wiedzieć i jak temat można rozumieć. Więc akurat nasze dyskusje bardzo często mi zwracają uwagę, czy w ogóle nawet twój podcast, czy twoje jakieś prace zwracają mi uwagę na to, że niektóre rzeczy można rozbić na atomy po prostu.
No właśnie, to prawda. Tak zwane definiowanie pojęć, które w sumie często krytykujesz, ale które tutaj popełniłeś.
Tak, w jakiejś części tutaj też musiałem popełnić, w dużej mierze w wyniku różnych naszych dyskusji, dlatego że musiałem pewne rzeczy zdefiniować.
O właśnie, podam ci teraz dobry przykład. W tym momencie tłumaczę to naszym słuchaczkom i słuchaczom. Trzymam coś w powietrzu, taką kawałek maty i w ręku i puszczam to. Upadło. Czy można powiedzieć, że Ziemia przyciągnęła ten kawałek maty?
Można tak powiedzieć, tak. Jeżeli będziemy upraszczać, można tak powiedzieć.
Że... Ale jeżeli wejdziemy na zasady fizyki, to w tym momencie będzie to nie tylko to rażące uproszczenie, ale także fizyki według oczywiście aktualnej wiedzy będzie to w zasadzie nieprawda. Dlatego, że tutaj po prostu nagięcie grawitacji spowodowane kulą ziemską to spowodowało, a nie siła przyciągania.
Tak, to znaczy ja nie jestem fizykiem, ale na ile rozumiem fizykę na tym poziomie, to dokładnie tak. Więc jeżeli piszemy o jakimś zagadnieniu, czy mówimy o jakimś zagadnieniu, zawsze przyjmujemy jakąś perspektywę i jeżeli nie wyjaśnimy pewnego tła i nie wyjaśnimy, z jakiej perspektywy to mówimy, i w tym chyba się zgadzamy, prawda? Stąd jest właśnie to definiowanie pojęć i ustalanie poziomu, na jakim prowadzimy dyskusję. To w tym momencie możemy, mówiąc o uproszczeniach, możemy zrobić przekłamania. I ja bym chciał, żeby ta książka miała pewne uproszczenia, ale nie miała przekłamań. Bo chciałbym, żeby ta książka była na tyle prosta, nie wiem czy jest, ale to już każdy z czytelników musi ocenić. Chciałbym, żeby ona była na tyle prosta, żeby była zrozumiała dla czytelników na różnym poziomie wiedzy i doświadczenia, ale żeby ktoś nie wyniósł z niej przekłamań. I jak będziesz się czepiał, to się okaże, czy można, jak można zrozumieć pewne rzeczy.
Dobra, to teraz wróćmy trochę do tej podmiotowości, bo to można powiedzieć, że jest jeden z celów, znaczy jeden z takich punktów, które cię zmotywowało do napisania książki, bo jeżeli mówisz, że, z czym się zgadzam oczywiście, że w nowoczesnym pszczelarstwie, tym głównego nurtu, pszczoła jest niedostatecznie upodmiotowiona, żeby zachować jakąś równowagę w jej użytkowaniu w rolnictwie, tak to rozumiem, to znaczy, że jest uprzedmiotowiona, tak? I teraz my pewnie wiemy, o co nam chodzi doskonale, a być może nie każdy słuchaczek łapie, o co chodzi. Być może też nie każdy sięgnie do tego odcinka, więc jak mógłbyś wytłumaczyć szerzej to?
To znaczy, no mogę wytłumaczyć, jak ja to rozumiem, bo wiadomo, tematyka taka jak, nie wiem, podmiotowość organizmu żywego, to każdy będzie rozumiał...
W ogóle podmiotowość. To...
Czy podmiot, tak, dokładnie.
No i są różne szkoły, nie, więc...
To znaczy, ja, no zobaczymy, jak głęboko, że tak powiem, w to wejdziemy. Ja bym chciał, żeby pszczelarz, znaczy myślę, że to też mówiłem w poprzednim odcinku, chociaż dość dawno to już było, ale... Ja nie jestem przeciwnikiem gospodarki pasiecznej jako takiej, czy jakiejkolwiek innej gospodarki, czy nie wiem, nie jestem przeciwny uprawom chowu zwierząt.
Czy na przykład, czy nie jesteś przeciwny masowemu chowu zwierząt?
No jeżeli go zdefiniujemy jako ten taki przemysłowy chów zwierząt, to takiemu jestem przeciwny. Natomiast sam fakt jakby... Inaczej, no, wszystko co robimy zużywa w jakiś sposób zasoby i ingeruje w coś innego, więc nie da się być zupełnie neutralnym dla całego świata, nie da się, po prostu fizycznie, nie wiem, stając na chodniku możemy zgnieść mrówkę, prawda, czy, no, nie wiem, tarcie może wręcz zabić bakterie pod naszym butem, prawda, jak przesuniemy stopę, więc nie jesteśmy w stanie być zupełnie neutralni, natomiast gdzieś powinna być granica, w którą ingerujemy, gdzieś powinniśmy zostawić jakąś swobodę decydowania o sobie, pewnym organizmom, które mają taką zdolność, no bo nie jestem w stanie powiedzieć, czy, nie wiem, trawa ma zdolność do samodecydowania o sobie, czy drzewo, ale wiemy, że organizmy, które klasyfikujemy jako zwierzęta, w dużej mierze mają jakąś autonomię, mają jakąś swobodę decyzji, mają jakieś przystosowania biologiczne. Być może możemy powiedzieć o tych bardziej skomplikowanych zwierzętach typu ssaki, ptaki, to na pewno możemy tak powiedzieć, albo ryby, że mają jakąś umysłowość, prawda? Jakieś rozumienie świata. Nie wiem, czy możemy takie rzeczy powiedzieć o jakichś prostych, nie wiem, zwierzętach czy organizmach,
jak jamochłony.
Na przykład, jak jamochłony. Trudno mi jest powiedzieć, na ile można mówić o rozumieniu świata przez jamochłon.
Tak? Ale w przypadku pszczół, które są zaawansowanymi zwierzętami socjalnymi, mają jak na owady dość mocno skoncentrowany układ nerwowy, czyli mózg w głowie i no już chyba parę... Też pytanie, czy w tego typu rozmowach należy i można się powołać tylko na badania eksperymentalne ścisłe. Ja akurat osobiście uważam, że nie, bo to wykracza poza to rozważania. Natomiast nawet jeżeli by ktoś chciał, to już w tym momencie i nawet niedawno z Piotrem w Szczerych Wieściach o Przyrodzie Naukowo żeśmy ze dwa takie badania chyba omawiali, o uczeniu się pszczół, o uczeniu się za pomocą obserwacji od innego osobnika. No wydaje mi się, że już jest kilka takich badań, które potwierdzają, że mają zdolności kognitywne, tak?
Zgoda. I właśnie do tego zmierzamy. I teraz w momencie, kiedy mamy organizm, który, nazwijmy to właśnie, ma jakiś tam swój świat i swoje rozumienie świata, nawet na poziomie dla nas niewielkim, wydaje mi się, że powinniśmy do tego świata, tego zwierzęcia podejść z szacunkiem, zachowując minimum samodecydowania o sobie tego organizmu, czy może nie minimum, inaczej, może właśnie maksimum tego, na jakie możemy sobie pozwolić w momencie, kiedy my będziemy realizować swoje cele z szacunkiem dla tego organizmu. Nie wiem, na ile to jest jasne, na ile to jest zrozumiałe, ale chodzi mi o to, że nie mam problemu z tym, że my trzymamy niejako pod przymusem pszczołę miodną w ulu, w momencie, kiedy w jakiś sposób respektujemy, szanujemy jej zdolności do tego, żeby to swoje środowisko i swoje życie kształtowało w sposób taki, jak ten organizm uważa za właściwy. W moim przypadku jest to pewnie posunięte dalej niż w przypadku dużej części pszczelarzy, ale myślę, że jest bardzo dużo pszczelarzy, którzy idą w tym jeszcze dalej niż ja i też o kilku takich osobach wspomniałem. Mówię tylko na przykład...
Znaczy w książce wspomniałem.
Wspomniałem w książce, tak. Mówię nie tylko na przykład o bartnikach, ale także na przykład o takich pszczelarzach jak David Heath, który jest taką osobą, którą bym powiedział jako osobę, która prowadzi pszczelarstwo zrównoważony na poziomie bliskim ideału. To znaczy to jest...
David Heath, może powiedzmy, u ciebie można znaleźć chyba jakieś teksty, ale u mnie też, kiedy z nim wywiad przeprowadziłem. David Heath to jest pszczelarz walijski, który w hrabstwie Gwynedd gospodaruje i jest to o tyle, tym się charakteryzuje gospodarka pasieczna w tym hrabstwie, że jest bardzo małe na pszczelenie i chyba... O ile pamiętam, jeszcze kilka lat temu, może teraz to się te proporcje zmieniły, ale około połowa pszczelarzy nie leczyła pszczół i one im w bardzo zadowalającym procencie przeżywały i no, jest to taki region, gdzie no, powiedzmy populacja tych pszczół uzyskała jakąś taką stadną odporność na tą chorobę warozę, tak?
Bo tak jest.
Generalnie ta książka głównie o tym opowiada.
Głównie to jest taki motyw przewodni tej książki, ale jest dużo też wątków takich, które się wiążą z zagadnieniem zdrowia pszczół szeroko rozumianego, ale oczywiście ja uważam warozę za matkę problemów pszczelarskich. Ja uważam, że waroza po prostu tak zmieniła pszczelarstwo i tak zmieniła podejście do zdrowia pszczół, że to jest zupełnie inne pszczelarstwo niż na rok przed inwazją warozy, po prostu.
Chociaż to oczywiście wiesz z literatury, no bo nie żyłeś.
Tak. To znaczy urodziłem się w 79, czyli na rok przed przyjęciem. Tak, natomiast oczywiście no nie miałem żadnej świadomości, ani może nawet za bardzo siebie, jak waroza jako choroba została stwierdzona, czyli dręcz pszczeli.
Tutaj, jeśli mogę odesłać do odcinka z pierwszym odkrywcą pojawu dręcza pszczelego na terenie Polski, z panem Stanisławem Różyńskim, który przeprowadziłem wywiad. Także
tak, odsyłam. Tak.
15 maj 1981 roku.
Pierwszego czy 80?
80, tak.
No właśnie, więc to były czasy, kiedy ja miałem roczek i o pszczelarstwie nie wiedziałem nic, więc jakby, no wiadomo, że moja świadomość pszczelarstwa to w ogóle nie możemy o tym mówić, prawda?
No w każdym razie wracając do to ten David Heath, on jest dość takim, można powiedzieć, radykalnie podchodzi do tematu podmiotowości, tak?
Ja nie wiem, czy radykalnie podchodzi do tematu podmiotowości. On...
No bo w tym kontekście go wymieniłeś, że on taką gospodarkę prowadzi...
Tak, on prowadzi gospodarkę taką, którą ja właśnie określam jako zbliżoną do ideału, jeżeli mówimy o szanowanie podmiotowości i swobody życia pszczół, które... są już w pasiece, bo gdybyśmy mówili na przykład o bartnictwie, to może być może moglibyśmy powiedzieć, że to jest jeszcze dalej posunięte. Natomiast David Heath prowadzi swoją gospodarkę w ulach Warego, czyli to są takie ule, które z siłą rzeczy jakby skłaniają do mniejszej niż większej ingerencji w gniazdo. I w zasadzie pszczelarz, który przegląda te ule raz, dwa razy w roku, pobiera minimalne ilości miodu, w zasadzie jego przeglądy sprowadzają się do tego, że unosi korpus i patrzy, czy wszystko wygląda w porządku i jeżeli jest możliwość, odbiera korpus miodu. I tak jak mówię, to są ingerencje dwa razy w ciągu roku. Rozmnażanie rodzin polega na tym, że w zasadzie ogranicza się do łapania rojów i zapszczelania nowych gniazd. Nie ma...
Z pełną akceptacją, jeżeli rójka ucieknie.
Z pełną, absolutnie pełną akceptacją, natomiast on twierdzi, że mniej więcej... Jak kojarzę z tych rozmów z nim różnych, czy korespondencji, to on powiedział, że mniej więcej się bilansuje ilość rojów, które ucieka z jego pasieki, z ilością rojów, które udaje mu się złapać z zewnątrz i które wprowadza do swojej pasieki.
Okej, okay, czyli tutaj ingeruje do... Chciałem poruszyć ten temat w kontekście bartnictwa, bo tutaj David Heath, tak jak inni pszczelarze, ingeruje w wybór rodziny pszczelej co do miejsca jej zamieszkania, czyli po prostu wystawia roju łapki, czyli trochę można powiedzieć tak jak wędkarz przynętę, prawda, na haczyku i łapie tą rójkę i przenosi ją do swojej pasieki, czy jakby on decyduje, w jakim miejscu będzie żyła. No i teraz pomyślmy o tym w kontekście neobartnictwa, bo możemy powiedzieć, ja tak czasami mówię o współczesnym bartnictwie, no bo jednak cele tego bartnictwa współczesnego są trochę inne, a może nawet w niektórych punktach bardzo, w porównaniu do tradycyjnego bartnictwa, kiedy to było rodzajem gospodarki leśnej, tak?
I o ile wiem, niektórzy akceptują ten termin, a niektórzy z bartników nie lubią terminu neobartnictwo, tylko mówią o bartnictwie nowoczesnym.
Aha, to ja nie wiem o tym, a czy, bo ja rozmawiałem z Bartkiem Molasy, tutaj też polecam ten odcinek i tam to użyłem tego i nie wiem, czy po raz pierwszy tego... Nie, przepraszam, zrobiłem leksykon na mojej stronie, gdzie już dawno to upubliczniłem i szczerze mówiąc, wymyśliłem to chyba neobartnictwo, więc ktoś musiał chyba prawdopodobnie przeczytać to. Czyli słyszałeś opinię od kogoś innego na ten temat?
Tak.
Może mi powiesz później, to może przeprowadzę z nim rozmowę na ten temat. Nie, ale słuchaj, to jest tylko nazwa tak naprawdę.
Tak, to jest nazwa, tak.
I teraz wytłumaczę. Ja jak się czepiam jakichś takich nazw, to tylko dlatego, żeby nie popadać później w rozmowę sprzeczności. Jeżeli ktoś używa swoją nazwę później konsekwentnie, to nawet jeśli ja tam wolę inną nazwę, to dla mnie to jest okej. Okay. Tylko chodzi o to, że jeżeli rozmawiamy w sumie o tym samym, a inaczej, wiesz, a ta nazwa, myślimy, że rozmawiamy o czymś innym, bo te rzeczy, zjawiska mają inne nazwy, ale to jest to samo, albo myślimy, że rozmawiamy o tej samej rzeczy, bo ją tak samo nazywamy, a to są dwa różne zjawiska, no to w pewnym momencie rozmowa staje się bez sensu.
No zgadza się, gdzieś tam trzeba uśrednić, no tylko chodzi o to też, żeby rozmowa merytoryczna nie przekształciła się, z mojego punktu widzenia, żeby się nie przekształciła w rozmowę o pojęciach, dlatego że rozmowa o pojęciach jest ważna, żeby uśrednić stanowisko, na którym stoimy i czasem wystarczy zdefiniować pojęcia, już się zgodzimy i nie musimy nawet rozmawiać o meritum, bo wystarczy, że uzgodnimy pojęcia. Natomiast czasem jest tak, że potem w rozmowie, która zaczęła się nad wyjaśnieniem jakiegoś merytorycznego zjawiska, kończy się na filozoficznej dyspucie o pojęciach i ona, jakby ta rozmowa może być wartościowa z punktu widzenia poszerzania wiedzy, czy po prostu takiego w dobrym znaczeniu tego słowa pofilozofowania sobie. Natomiast niekoniecznie potem dojdziemy do uzgodnienia tego, nad czym merytorycznie pracujemy, bo się rozwodnimy.
Chociaż ja dyskusję na temat wymiany swoich poglądów, a nie do porozumienia w tym sensie, że nie do zgodzenia się, tylko w zrozumienia innych stanowisk, nadal uważam za wartościową.
Tak jak mówię, z wielu punktów widzenia już samo w sobie to jest wartościowe.
Okej, okay. Dobra, a teraz jeszcze pomyślałem, że w sumie w zasadzie bartnictwo nowoczesne, a neobartnictwo to jest to samo językowo, tylko może się komuś nie podoba ze względu na to, że się używa terminu neosędzia, może dlatego.
To chyba nie o to chodziło, ale to znaczy dla mnie osobiście, czy ja powiem o bartniku, czy o neobartniku, czy o bartniku nowoczesnym, nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla mnie osobiście, ale może to dla kogoś, kto precyzyjnie się tym zajmuje, może to dla kogoś będzie znaczenie miał.
Bo powiedziałeś to w kontekście upodmiotowienia pszczół, ale dokładnie sprecyzowałeś, o co chodzi, bo mi się wydaje, że może, być może dojdziemy do tego później, można to też w innych kontekstach na to patrzeć, co ten superorganizm w tym momencie pszczeli, jak próbowanie zrozumieć, wejść w jego położenie, albo też uszanowanie tego, jego własnych wyborów, tak? Czyli w tym momencie mamy wybór miejsca do osiedlenia się. I podałeś przykład bartnictwa, że to jest jeszcze bardziej posunięte w tym kierunku poszanowania tego organizmu, w tym kierunku, niż na przykład na pasiece Davida Hwifa, a z tego co wiem, ci niektórzy współcześni bartnicy, no robią tak, że zakładają te rojołapki w innych miejscach, być może nawet blisko gdzieś obszarów miejskich, gdzie są też zwykłe pasieki, czyli powiedzmy pszczoły masowo hodowane na wzór współczesny i później te pszczoły przynoszą do tej barci, a wręcz są tacy bartnicy, którzy po prostu w lasach przecież państwowych są takie projekty, gdzie do barci lub do kłody no sztucznie osadzają daną rodzinę, która zresztą jest też wyprodukowana, no tak to należy powiedzieć sztucznie, czyli za pomocą na przykład odkładu czy pakiety i często to jest jeszcze w ramach ochrony podgatunku rodzimego AMM, Apis mellifera mellifera, a jak się okazuje, na przykład tak robią w nadleśnictwie Augustów, że tylko matka jest z tego podgatunku, a robotnice i plastry na przykład pochodzą, to są sztucznie po prostu dołożone do rodzin tuż przed osadzeniem i tutaj można by się zastanawiać, właśnie, rozpocząć taką filozoficzną dyskusję, która tak naprawdę ingerencja zwiększa, bo być może okazałoby się, że... No dla mnie, muszę przyznać, że dla mnie to jest ten moment, w którym rodzina, zresztą znam filmiki i książkę Toma Siliego, która fajnie dosyć o tym opowiada, ten moment wyboru tego miejsca przez pszczoły jest takim...
Ważnym dla życia rodziny, tak.
Tak jak ja rozumiem tę podmiotowość. I tutaj można by się zastanawiać, czy ten moment w bartników, którzy to akceptują, którzy to robią, no nie jest jakoś taki kontrowersyjny, nie?
Dla mnie oczywiście idealną sytuacją z punktu widzenia rodziny pszczelej, żyjącej w sposób swobodny i w pełni podmiotowy, to byłaby rodzina pszczela, która żyje dziko, wydaje rój kiedy chce, znajduje rój miejsce tam, gdzie chce, kiedy chce, osiedla się i dalej trwa tam jej cykl życiowy. Wtedy ta pszczoła, można powiedzieć, jest w pełni podmiotowa, w tym sensie, że nikt ją nie steruje. Natomiast w momencie, kiedy będziemy mówili o takim zjawisku, o jakim ty mówiłeś, łapiemy do rojołapki i w niejako... My decydujemy, no powiedzmy to może na wyrost, a może nie na wyrost, w sposób przemocowy osadzamy ją na przykład w barci czy w naszym ulu, to jakkolwiek jest to bardzo mocna ingerencja w życie rodziny pszczelej, bo rodzina pszczela, pszczoła sobie lata, ale rodzina pszczela żyje stacjonarnie. Jak my wybierzemy dla niej złe miejsce, to może zaważyć na tym, czy ta rodzina przetrwa, czy nie przetrwa, czy będzie zdrowa, czy będzie chora, czy będzie miała duże porażenie, czy będzie rabowana, czy będzie miała świetne pożytki, czy będzie cierpiała okresy głodu, więc to jest bardzo ważne dla życia rodziny pszczelej. Ale jakby z punktu widzenia tego, jak daleko się posunęły nasze ingerencje w pszczelarstwie i w momencie, kiedy mówimy o 2 milionach 350 tysiącach rodzin pszczelich w Polsce, które są sterowane na każdym etapie ich życia, to nawet jeżeli ja zrobię tą sztuczną rójkę w ten sposób, że pozbieram robotnicę z jednego ula, podam jej matkę i wrzucę ją do barci, to wydaje mi się, że i tak daleko bardziej szanuję podmiotowość tej rodziny, niż gdybym wykonywał wszystkie zabiegi, nawet mocno ograniczone gospodarki pasiecznej, w pasiece, która jest prowadzona na wzór pasieki towarowej czy intensywnej, a nawet może i w daleki sposób amatorskiej. Więc wydaje mi się, że tutaj możemy mówić jak w każdym zjawisku, jakimś spektrum. I tak jak mówię, ja się zgadzam z tym, że miejsce życia rodziny pszczelej jest dla niej bardzo ważne z punktu widzenia tego, co się dookoła niej dzieje, bo ona może żyć tylko w tych miejscach. Rodzina pszczela nie pakuje walizek i nie przenosi się w inne miejsce. To, co bardzo często robi Apis cerana, czyli nie wiem, jak to się po polsku nazywa, po angielsku abscond, czyli opuszczanie jakby gniazda, czyli ona po prostu się wynosi, zostawia czerw, miód, wszystko i się wynosi. W przypadku pszczoły miodnej bardzo często pszczelarze mniej doświadczeni też mówią, że ona się czasem wynosi, natomiast ja myślę, że w 95% przypadków to jest po prostu wypszczelenie związane ze śmiercią owadów i ze zmniejszeniem się, czyli pusty ul w pasiece Apis mellifera w zdecydowanie większej ilości przypadków będzie oznaczał, że rodzina zginęła, niż że po prostu robotnice się wyniosły. Ja nie wiem, jak daleko można by, trzeba by było stresować rodzinę pszczelom Apis mellifera, żeby ona po prostu się wyniosła z gniazda.
Znaczy są jeszcze te głodniaki na przykład, tak?
Zdarza się tak, głodniak się zdarza, to jest właśnie jeden z tych przypadków, ale to jest zjawisko jakby w skali tego, jak kiedy pszczelarz znajduje pusty ul, zjawisko głodniaka jest zjawiskiem, myślę, że dość skrajnym. Natomiast ostatnio słuchałem podcastu Too Busy in a Podcast prowadzony przez naukowców z Florydy i tam była mowa o badaniu jakiegoś zjawiska, już nie pamiętam w tej chwili, jakiego w rodzinie Apis cerana, czyli pszczoły wschodniej. Oni, żeby przebadać tą rodzinę, musieli zaglądać chyba w odstępach 3 czy 4-godzinnych do tej rodziny, żeby kontrolować to, co się w tej rodzinie dzieje. Czyli no, prowadzili eksperyment naukowy, więc mocno ingerowali w tą rodzinę. I w pierwszym dniu przeglądnęli ją chyba 4 razy, żeby właśnie zobaczyć, co ta rodzina robi, jak się to zjawisko w ulu rozwija. I następnego dnia tej rodziny nie było. Po prostu się wyniosła. Ta rodziny pszczoły wschodniej, dlatego zresztą tam Apis mellifera w Azji południowo-wschodniej uzyskała taką, no nazwijmy to, popularność i stąd się też pojawił dręcz pszczeli w naszych pasiekach, że po prostu gospodarka na rodzinie pszczoły wschodniej jest na tyle trudna, że bardzo trudno jest ingerować w życie tej rodziny, żeby nie doprowadzić do tego właśnie abskondu, czyli ucieczki rodziny pszczelej.
Tak, zresztą, wiesz co, pamiętam jeszcze zajęć z archeozoologii, nie na ile to się zmieniło teraz we współczesnej wiedzy, ale pamiętam, że z badań wynika jeszcze na Bliskim Wschodzie, że w ogóle dużo więcej gatunków próbowano udomowić, powiedzmy jeszcze w czasach początku neolitu, niż później się udało i być może wynikało to z tego, że pewne gatunki były lepiej zaadaptowane, bardziej plastyczne do ingerencji później w nich życie i zmian w kierunku domestykacji, czyli udomowienia, lepiej się do tego adaptowały, a niektóre nie. I na przykład dość ważny tutaj jest temperament zwierzęcia, bo na przykład pomyśl sobie o zebrach. W sumie mają dość podobną budowę i mogłyby stanowić w gospodarce podobne funkcje jak koń na przykład. Natomiast podobno ich temperament to uniemożliwia, ale próby podobno były podejmowane. Tak samo antylop na przykład i tak dalej, różnych zwierząt, więc...
No z jakichś powodów mamy krowy, kury, świnie, prawda, a nie mamy właśnie antylop.
W wodach społecznych mogłoby być podobne, bo możemy sobie wyobrazić Apis dorsata na przykład też, czy... A jeśli chodzi o pszczoły społeczne, no to są przypadki na innych kontynentach, na przykład melipony, prawda, i trygony, nawet w państwie Majów, były użytkowane i w jakiś sposób, znaczy były w jakiś sposób hodowlane również.
Apis cerana też jest hodowlana, prawda? Też są pasieki złożone z Apis cerana w Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast ta gospodarka jest na tyle trudna i na tyle trudno jest kontrolować tą rodzinę, że właśnie no, wprowadzono kuzynkę, prawda?
Ale też chodziło o większą ilość miodu.
Tak, tak, bo te rodziny są słabsze też. Apis cerana...
Nie lubię tego języka, są po prostu mniejsze.
Mniejsze, okej, okay. Ja...
Ale wiesz, bo to jest typowy język produkcyjny. To...
Tak, natomiast ja tego używam w kontekście słabszy, czyli mniej liczny, tak, ale zgoda, to nie ma nic wspólnego ze słabością jakby, czy pojedynczego owadu, czy być może nie ma nic wspólnego z fitnessem, po prostu to...
Nie, tutaj zdecydowanie, ale nawet nie z tym, że wiesz, bo okej, znów rozmowa o słówkach, ale to słowo trochę nam...
To prawda, język, tak.
Nie wiem jak w innych językach, bo... Głównie czuję polski. W języku polskim narzuca takie myślenie, że silny to jest lepszy.
Tak, słabszy, tak. Zgadza się. Tak, masz całkowitą rację, natomiast no faktycznie ja używam często silny, słaby w tym kontekście, ale zgoda. No.
No to jest język, od razu powiedzmy, że to jest, gdyby słuchał na ktoś inny, że to jest język branżowy przelaski. W tym momencie w języku branżowym przelaskim silny oznacza mający dużo czerwiu, dużo robotnic, często wyrażanym w jednostkach uliczek międzyramkowych, a słaby...
Czy korpusach.
Na przykład. A słaby po prostu odwrotnie, czyli mało robotnic.
Tak. Ale może masz rację, że to sugeruje też, bo ja się właśnie bardzo często z tym też mierzę. Zresztą nasze dyskusje jeszcze dawniej na Forum Wolnych Pszczół, to też przecież kiedy dyskutowaliśmy wtedy jako niedoświadczeni pszczelarze, a z pszczelarzami bardziej doświadczonymi, to oni też przecież nas przekonywali, że w zasadzie najważniejszym krokiem do tego, żeby mieć sukces w pszczelarstwie bez leczenia, to jest mieć wyjątkowo duży ul z wyjątkowo silną rodziną i zapewnić jej mnóstwo pokarmu i dzięki temu te rodziny z dużym, większym prawdopodobieństwem miały przetrwać. I no, moje, ale nie tylko moje doświadczenia pokazują, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jeżeli mówimy o samym przetrwaniu rodziny pszczelej. Oczywiście niektóre rzeczy typu na przykład gromadzenie pokarmu może być skorelowane z liczebnością rodziny, ale też ze zdrowiem tej rodziny. Czasem nie ma to z tym wiele wspólnego, bo ja u siebie zauważam, czyli może bardziej inaczej, może bardziej ze zdrowiem rodziny pszczelej ze strukturą rodziny pszczelej, niż z samą tą siłą, czyli liczebnością, prawda? Okay. Bo bardzo często miewam większe odkłady, które są głodne w okresach dziur pożytkowych, a dwuramkowe, trzyramkowe rodziny mają solidny zapas, utrzymują go, a nawet go zwiększają. Więc to zależy od tego, prawda, ile mamy, jaki mamy stosunek robotnic w różnych stadium do czerwiu, a także ze zdrowiem tych robotnic, czy pszczoły składające się na tą rodzinę są krótkowieczne, długowieczne, czyli czy są osłabione przez, nie wiem, choroby, pasożyty i tak dalej, więc na to się składa bardzo dużo przypadków. I tak jak mówię, to nie jest takie proste, a nasłuchaliśmy się, chyba też przyznasz o tym, prawda? Bardzo dużo. Jasne. O tym, że no, to trzeba mieć co najmniej 70-80 litrów na czarno, że tak powiem, pszczół, żeby mieć zdrową rodzinę.
Wydaje mi się, że w tym czepianiu to trochę wyjdzie, bo mam taki punkt, że fitness, na ile fitness tutaj, na ile można rozumieć z witalizmem, czyli... Bo jest coś takiego jak siła produkcyjna, czyli zdolność do produkcji. W tym momencie w pszczelarstwie jest to, można powiedzieć, czerw, czy same pszczoły, ale także produkty, które one produkują, jak na przykład miód, ale też można to rozumieć w kontekście żywotności, takiej zdolności do szybkiego rozwoju na tym etapie jeszcze przed rozmnażaniem się, bo zauważ, że pszczelarz w gospodarce towarowej no, najczęściej na tym okresie zależy pszczelarzowi i chciałby go jak najbardziej wydłużyć.
Mówisz o okresie?
Tuż przed wejściem w nastrój rojowy, czyli właśnie tym, gdzie organizm ma dużą witalność, zdolność do produkcji.
Zgoda. No na tym polega gospodarka pasieczna, że pszczoły mają być w pełnym rozwoju na ostatni kwietnia, i w takim rozwoju mają być do ostatniego kwiatu wrzosu lub na Włoci. A potem mają w przeciągu 2 tygodni zamknąć okres czerwienia i przygotować się do zimy, prawda?
Tak by było najlepiej z tego punktu widzenia. I to jest w ogóle trudno osiągalne, bo jednak tutaj pszczelarstwo chciałoby ingerować w taką adaptację pszczół do życia, ale dość mocno zintegrowaną z całym superorganizmem i dość mocno konserwatywną ewolucyjnie, tak mi się wydaje. I też genetycznie, więc wyeliminowanie chęci do nastroju rojowego, nie wiem, czy w ogóle byłoby możliwe, no ale jeszcze bardzo, bardzo daleko od tego przerastwo jest.
I bardzo dobrze.
Być może całe szczęście.
Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
No właśnie, tutaj powrócę trochę do tych ucieczek, wiesz, bo druga strona mogłaby argumentować tak, że w momencie, kiedy mamy organizm masowo hodowlany, czy przemysłowo, czy nie, znaczy na pewno się możemy zgodzić wszyscy chyba nawet w Polsce, no może ktoś nie, ale większość w Polsce chyba zgodzi się, jeżeli mówimy o takim pszczelarstwie jak na przykład w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie tak jak mi nawet dzisiaj opowiadałeś, że z większości terenów z różnych stanów w Stanach Zjednoczonych, czyli w USA, zwożą 2 miliony pszczół do Kalifornii i one są tam...
2 miliony rodzin
pszczelich. Rodzin pszczelich, tak, przepraszam, rodzin pszczelich. Wiesz co, ja też, no dobra.
No wiem, ja też tak czasem.
Wiesz, bo czasami jak komuś umrą pszczoły, to wtedy się liczy jednostka, nie? A tak to też. A jak się wymienia matki, to jakby, wiesz, to jest nieważne.
Nie ma żadnego znaczenia.
No, więc tutaj nie ma konsekwencji, ale w każdym razie, no jest to bardzo niekorzystna sytuacja z punktu widzenia pszczół, one się od ciebie zarażają wtedy. W ogóle całe te przemysł. No jest to już taki wymaga. Można by to porównać do chowu klatkowego, a może nawet gorzej.
Tak, to zjawisko to nazywam centrum redystrybucji patogenów. To są właśnie migdałowce w Kalifornii.
Nie tylko o to chodzi, bo one tam są pod wpływem dość silnych oprysków.
Tak jest, no i stresu przewożenia i to mówimy o tym, że na przykład pszczoły, bo weźmy pod uwagę, jak już jesteśmy przy tym temacie, to może jakoś ciekawostka, bo to się tam nie tyczy jakby samego tematu pszczoły i w naszym kręgu gospodarczym to nie jest jakby problem wywożenie pszczół do Kalifornii, to jest problem pszczół amerykańskich, nie polskich, ale mówimy o tym, że migdałowce w Kalifornii, które jest stanem ciepłym i na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, migdałowce kwitną w lutym. Nie wiem dokładnie, czy to jest sam początek lutego, czy...
Ale tam już jest ciepło.
Tam już jest ciepło, tam już jest wiosna, bo to jest mniej więcej tak jak u nas kwitnienie sadów, prawda? No bo to są sady migdałowe, prawda? Więc nie wiem, jakbyśmy zasadzili migdałowca w Polsce, to nie wiem, kiedy by kwitł, ale migdałowce w Stanach Zjednoczonych kwitną w lutym. I jak teraz sobie popatrzymy na to, że Stany Zjednoczone mają, prawda, subtropikalne stany południowe, typu Floryda, czy Karolina, czy Nowy Meksyk, A oprócz tego mamy na przykład Vermont, Maine, czy Oregon, czy jakieś stany północne typu Montana, gdzie zimy trwają 7 miesięcy i po 3 metry śniegu leży, to jeżeli my popatrzymy na to, jak wyglądają pory roku na południu Stanów Zjednoczonych i na północy, to na północy możemy mówić, że zimy wyglądają porównywalnie do naszego kręgu klimatycznego, czy naszego obszaru klimatycznego, czy nawet bardziej na północ, typu, nie wiem, Finlandia czy Skandynawia, a na południu mamy bardzo krótkie zimy typu południowa Bułgaria czy Grecja, prawda? Więc w momencie, kiedy my chcemy w lutym, na początku lutego przewieźć pszczoł na przykład z Vermont, który się znajduje na północy Stanów Zjednoczonych, niedaleko granicy Kanady.
Dla wyobrażenia mówimy o tysiącach kilometrów.
Mówimy o jakichś 6000 kilometrów w linii prostej, przy czym to mówimy o jakichś 3,5 tysiąca kilometrów na północ i praktycznie całe Stany Zjednoczone.
I podczas transportu te pszczoły są cały czas zamknięte i noclegi spędzają na tych tirach.
Tak jest, tak jest. I teraz mówimy o tym, że mamy, wyobraźmy sobie, że mamy taką rodzinę pszczelą, jak na przykład, nie wiem, no jesteśmy tu na Limanowszczyźnie, więc możemy powiedzieć, że nie wiem, w Beskidzie Wyspowym na Limanowszczyźnie, czy na Podhalu, czy w Nowym Sączu mamy, prawda, luty, czyli skute lodem i śniegiem rejony górskie i z takich rejonów zabieramy rodzinę w lutym w takim stanie, jakim ona jest, bo ona tam zimuje, czyli zabieramy ją z Vermont i wieziemy ją przez kilka tysięcy kilometrów na przykład na południe Grecji. To mówimy o czymś takim, prawda? Wyrywamy rodzinę pszczelom z zimowli i wieziemy ją do miejsca, gdzie jest wiosna i właśnie kwitną migdałowce, prawda? I mówimy o tym, że potem ją spryskujemy pestycydem, jak ona sobie przez ten na przykład tydzień właśnie wyrwana z zimowli była tłuczona na tirze, prawda, z załadowanym innymi rodzinami pszczelimi.
Pytanie, czy ona była w zimowli, bo jeżeli to jest gospodarka masowa, produkcyjna, nie, ale ona prawdopodobnie wcześniej była rozbujana już jakimiś pokarmami, ciastami, bo z tego, co, no, rodzina gotowa do produkcji powinna być jakby w odpowiedniej właśnie sile tutaj.
Tak. To znaczy wiadomo, że to jest tak, że duzi producenci, czyli mówimy o pszczelarzach, którzy mają na przykład 2, 3, 4 tysiące rodzin pszczelich albo i więcej, to wiadomo, że oni mają, jakby prowadzą swoją gospodarkę w zasadzie na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Czyli oni na przykład mają miejscówki swoje zarówno w Montanie, jak i na przykład w południowej Karolinie czy w Luizjanie. Więc oni na przykład, jakby nazwijmy to tak, troszkę żonglują tymi swoimi rodzinami. Czyli chcą mieć na przykład rodziny rozwinięte wcześniej, to zimują je w cudzysłowie, bo tam praktycznie zimy nie ma na południu Stanów Zjednoczonych i oni wtedy na przykład biorą je do Kalifornii z południa Stanów Zjednoczonych. Ale część rodzin, ponieważ mówimy o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest 3 miliony rodzin pszczelich, i 2/3 z tego, czyli 2 miliony rodzin pszczelich, czyli prawie całą populację jakby pszczół w Polsce, wieziemy na obszar, żeby zapylały migdałowce.
Jeżeli chodzi o temat przepszczelenia, popatrz sobie, że mamy biorąc pod uwagę rodziny niezgłoszone i dziko żyjące, to mamy zbliżoną liczbę na terenie, w porównaniu do stanu małej Polski, jak na terenie Stanów Zjednoczonych. To nie jest trochę przerażające?
Jest to przerażające. Stany Zjednoczone, wiadomo, że to jest tak, że w Stanach Zjednoczonych są też góry Kolderiery, jest Alaska i jest wiele innych rejonów, które się nie nadają albo prawie nie nadają do uprawiania pszczelarstwa. Ale jeżeli popatrzymy sobie na tylko i wyłącznie statystyczne wyliczenia kilometrów kwadratowych naszego kraju i ich, to nasz kraj ma 312, o ile dobrze pamiętam, tysięcy kilometrów kwadratowych, a Stany Zjednoczone mają 9 milionów kilometrów kwadratowych. Czyli Stany Zjednoczone są 30 razy większe niż Polska, jeżeli mówimy o całym obszarze, i na obszarze 30 razy większym niż Polska żyje o jakąś 1/5 więcej pszczół niż w Polsce. Taka jest skala napszczelenia w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych są miejsca, które są wysoko napszczelone, gdzie stacjonują właśnie pszczoły z tych wielkich pasiek, ale mamy też rejony, gdzie praktycznie pszczół miodnych nie ma.
Wczoraj na konferencji usłyszeliśmy, że mówienie o przepszczeleniu w Polsce to fake news.
To fake news, tak, tak. No więc rozsiewajmy te fake news.
No, ten, ale chciałem jeszcze wrócić, wiesz co, wróćmy do tych, czekaj, do czego to ja chciałem wrócić, do tej innego punktu patrzenia, bo jeżeli mamy pszczoły w masowym chowie, w tym, powiedzmy, mówmy o przemysłowym, czyli powiedzmy, wysoko intensywnym w Polsce, bo faktycznie aż takiej przemysłu, nie mamy aż takiego przemysłu jak w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, nie, jeszcze w pszczelarstwie, no i...
I obyśmy nie mieli.
Znaczy, nie wiem, czy to w ogóle warunki są zupełnie inne.
Są zupełnie inne, tak, zupełnie. To są zupełnie inne kraje, znaczy zupełnie inne podejścia do gospodarki. To znaczy my troszkę zmierzamy jakby w tamtą stronę.
W intensywności. Tak, żeby w jedno miejsce przewozić całą populację, no to...
W Europie jest dużo...
Nie miałoby racji bytu, nawet produkcyjnego nie miałoby to racji bytu, więc tutaj akurat nie pójdzie to raczej.
Myślę, że tak.
Ale jeżeli chodzi o traktowanie pszczół przedmiotowo, to już może iść i chyba idzie. No i teraz chodzi mi o to, że jeżeli mamy tak pszczoły sterowane, niedostosowane do naszego klimatu, czy w ogóle środowiska, pod wieloma względami, sprowadzane z zagranicy, ale nie też sprowadzane pod jakąś kontrolą, takie, które być może by były korzystne do hodowli, żeby trochę coś tam ten. Nie jest to jakoś systemowo zracjonalizowane, tylko każdy robi sobie co chce. Jeżeli mamy przepszczelenie, na danym terenie mamy dużo takich pszczół, no które nie są zaadaptowane do środowiska i chyba w zależności od terminu można mówić, że to jest organizm udomowiony, masowo hodowlany, no trudno to nazwać populacją w tym momencie jakkolwiek, no podobną choćby do pszczół innych gatunków, prawda, niemiodnych, no nie możemy o czymś takim mówić. Nie są to pszczoły, które żyją samodzielnie, są i są wyselekcjonowane, prawda, podlegają hodowli, selekcji hodowlanej, pewne nie tak na takim poziomie jak trzoda chlewna czy bydło rogate, jednak trudno to jest w ogóle porównywać i teraz, a jeszcze są na terenie, który jest intensywny, gdzie jest mało naturalnych siedlisk, typu na przykład dziuple. Czy jest mało lasów, a jak są lasy, to są lasy ubogie, o podszyciu z sosnowym.
No i młode, cięte.
Tak, nie ma starych drzew dodatkowo, a jak się jakieś znajdą miejsca, to są miejsca kontrowersyjne dla tego typu utrzymywania rujek.
Typu parki narodowe na przykład, gdzie mogą ingerować.
Nie, chodzi mi, że dyskomfort mogą stanowić dla właścicieli posesji na przykład, bo w kominie czy coś. No i teraz może się, jest grupa osób, która będzie tutaj argumentowała, no, że to jest zupełnie, że chodzi mi o tą podmiotowość, że jest duże prawdopodobieństwo, że no, to tak jakbyś wypuścił jakiegoś takiego królika z terrarium, prawda, a nie po prostu zająca z pola i teraz on sobie prawdopodobnie nie poradzi, więc być może też naszą odpowiedzialnością taką powinno być, że tutaj powinniśmy pomagać tym zwierzętom, prawda, bo jeżeli mówimy o podmiotowości, to raczej mówimy o jednostkach, prawda, no bo tak zazwyczaj filozoficznie się to rozumie, prawda, czyli różne są tutaj, prawda, koncepcje, ale raczej mówimy albo o pojedynczej pszczole, czyli w tym momencie o podmiotowości na przykład matki pszczelej, albo o superorganizmie, czyli rodzinie pszczelej. Być może można iść jeszcze na wyższe poziomy organizacji, tylko pytanie, czy w tym momencie takie rodziny pszczele, tak sterowane i tak wymieniane, jeśli chodzi o matki, w ogóle stanowią jakokolwiek zwartą populację zorganizowaną, żeby można to było mówić o takiej podmiotowości typu, bo rozumiem, że można to tak mówić na przykład o pewnej podmiotowości rzeki, ekosystemu, krajobrazu. Ja jestem w stanie to akceptować na pewnym poziomie oczywiście abstrakcji. No, w tym przypadku możemy o tym mówić i mogą się pojawić głosy, że, no, że lepiej będzie o taką rodzinę zadbać, że jest pewną odpowiedzialność ogólną, kolektywną odpowiedzialnością pszczelarzy zadbać o taką rodzinę, ale faktycznie może mieć to jakieś negatywne konsekwencje dla w ogóle środowiska naturalnego, innych zapylaczy na przykład. To pod tym względem by można ten argument potraktować trochę z drugiej strony, o podmiotowości, nie?
No nie, oczywiście, to możemy mówić o różnych sytuacjach, bo no każdy ma swój jakiś tam system wartości i swój punkt widzenia i teraz w zależności od tego, gdzie stoimy, jak rozumiemy świat i jak rozumiemy rolę chociażby pszczoły miodnej, bo o niej mówimy w tym świecie, to też będziemy używać pewnie innych argumentów, to znaczy ja chyba to tak powiedziałem pewnie w tym poprzednim wywiadzie, a jak nie, to teraz powiem. Ja stoję na takim stanowisku, że ponieważ jeżeli ja na przykład utrzymuję, nie wiem, świnie, krowę, psa, prawda? Mam psa swojego i no ten pies nie żyje dziko, prawda? On nie biega i nie gryzie sąsiadów. Staram się, żeby nie polował na kury czyjeś. I jak jest chory, to go leczę i karmię go i prawda, no dbam o niego tak, jak uważam, że o psa należy dbać. Być może nie wszyscy się zgodzą, że tak należy o psa dbać, ale no robię wszystko w dobrej wierze. W przypadku pszczół, o ile w przypadku psa, to ja mogę, nie wiem, mogę go wytresować, mogę zrobić ogrodzenie, mogę go wyprowadzać na spacer na smyczy, mogę go mieć pod okiem, a jeżeli ten mój pies pogryzie sąsiada, to ja za niego będę odpowiadał w procedurze cywilnoprawnej, a być może nawet i karnoprawnej, jeżeli czegoś nie dopilnowałem, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o pszczołę, to...
Miodną konkretnie.
Miodną, tak. Mówimy o pszczole miodnej. To jeżeli chodzi o pszczołę miodną, ja nie jestem w stanie jej aż do tego stopnia pilnować. To znaczy ja ją mogę pilnować w moim siedlisku, natomiast pszczelarze robią wszystko, żeby je upilnować, bo w ich interesie finansowym też, ale nie tylko finansowym, jest, żeby tych pszczół pilnować, bo oni mają z tego jakąś inny rodzaj satysfakcji, nie tylko te pieniądze, ale też jakiś rodzaj spełnienia pasji i tak dalej, i tak dalej. W ich interesie jest w jakiś sposób doglądanie tych pszczół, ale my nie jesteśmy w stanie pszczoły miodnej tak kontrolować jak psa, świni, krowy czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia. Dlatego, że pszczoła miodna żyje w świecie, w którym wszystkie organizmy się ze sobą kontaktują. O ile ja mogę zrobić ogrodzenie i nie wpuścić obcych psów do mojego psa, albo go zamknąć w domu, albo go wyprowadzać na smyczy, o tyle moja pszczoła poleci na kwiatek i usiądzie tam na tym kwiatku, na którym był inny owad lub pszczoła z innego ula, albo inna pszczoła wleci do mojego ula, albo osa wleci do mojego ula, albo szerszeń złapie tą pszczołę, prawda? A do tego, ile by pszczelarze nie pilnowali swoich pszczół, to i tak mamy takie zjawisko jak rojenie. I ich pszczoły po prostu z ich pasiek uciekną, prędzej czy później. Ja nie mówię, że wszystkie.
No ciekawe w ogóle, ile w Polsce średnio się roi pszczół. Ostatnio rozmawiałem o tym z koleżanką i rzuciłem tak ad hoc, ale powtarzam ad hoc, że może iść to w setki tysięcy.
Ja bym powiedział, że ja bym szacował, że co najmniej 5% rodzin pszczelich się wyroi w taki sposób, że pszczelarzowi ucieknie. To nie wiem, ile to będzie. To by było 50 tysięcy na milion, tak? Dobrze mówię? To jest 5%? Czyli to mówiliśmy o ponad 100 tysiącach. To jest mój szacunek, prawda?
Ale biorąc pod uwagę faktycznie, że no te rodziny, które są niezarejestrowane, no to można 120-150 tysięcy.
Niech będzie to nawet 50 tysięcy, ale moim zdaniem więcej. Czyli mówimy...
To nie są sytuacje wyjątkowe.
Tak, i teraz te rodziny pszczele, oczywiście one nie trafiają tylko i wyłącznie do dzikich siedlisk, czy do siedlisk niedoglądanych, niekoniecznie dzikich, typu dach budynku, czy prawda, czy...
Ale mogą do niekomfortowych dla siebie do życia, jeśli chodzi o tą podmiotowość, mogą nie mieć wyboru komfortowego miejsca dla siebie.
Tak.
Które będzie sprzyjało temu, że prawdopodobnie padną. O to mi też chodzi, że tu może być taka argumentacja opieki nad nimi.
Tak, ale ja zmierzam do tego, że przyjmijmy, bo nie wiemy tego ani ty, ani ja, ale przyjmijmy, że te 100 tysięcy rodzin pszczelich w roku ucieka i przyjmijmy, że co najmniej 90 tysięcy nawet będzie złapanych przez innych pszczelarzy, prawda? Bo ktoś zadzwoni po rójkę, po pszczelarza, złapie rójkę.
I to optymistycznie przyjmijmy.
Tak przyjmijmy, prawda? Czyli załóżmy nawet, że mówimy tylko o 10 tysiącach rodzin pszczelich w skali Polski, które gdzieś się osiedlają, nazwijmy to na dziko, prawda? W niedoglądanym siedlisku. Nie wiem, niech to będzie dziupla, niech to będzie barć, niech to będzie podłoga starego domu i tak dalej, i tak dalej. Te rodziny pszczele...
Wieża kościelna, bo i to...
Mnóstwo sytuacji, które mogą być. Te rodziny pszczele, one, czy tego chcemy, czy nie, one będą niedoglądane. I to są te rodziny pszczele, które najczęściej pszczelarze... Tych rodzin pszczelarze nie lubią, bo im się wydaje, że te rodziny pszczele w jakiś sposób zagrażają ich pszczołom, bo oni o te swoje pszczoły dbają, a to są te dzikie rodziny, które jakiś zły pszczelarz nie upilnował, wypuścił je i potem one sobie żyją i tylko roznoszą choroby. Takie jest podejście, a nawet niektóre osoby, nie wiem jaka jest skala tego zjawiska, myślę, że jest dość marginalna, ale chyba zauważalna, nawet są takie osoby, które uważają, że te rodziny, jeżeli nie da się ich wydobyć z tych otworów i oczywiście od razu wyleczyć, bo to jest pierwszy krok pszczelarza, to należy je po prostu tam gdzieś zabić, nie wiem, zapiankować, zatruć, cokolwiek, dlatego że one wtedy nie stanowią zagrożenia dla ich rodzin pszczelich. I czyli mówimy o zjawisku takim, że pszczelarze od 40 paru lat nie stosują takich metod prowadzenia gospodarki pasiecznej, hodowli i chowu pszczół, które by zagwarantowały tego, że się nie będą bali swoich własnych rójek. Bo mówimy o tym, że oni się boją swoich własnych rójek, czyli ta rójka, póki ona jest w cudzysłowie zadbana w twoim ulu, ona jest okej, ale ty, prawda, dbasz i stosujesz wszystkie metody gospodarki pasiecznej, natomiast jak ona ucieknie i ona gdzieś sobie żyje na dziko, to ona stanowi dla ciebie zagrożenie, czyli oni się boją tej rójki, która ucieka z ich własnej pasieki. Co to oznacza? To oznacza, że przez 40 lat oni nie zadbali o to.
Jako kolektyw oczywiście.
Jako kolektyw, jako środowisko pszczelarskie, ale wiadomo, że nie da się czegoś zrzucić na środowisko pszczelarskie. Ja też nie zamierzam jakby winić poszczególnych pszczelarzy, bo ja wiem, że to jest zagadnienie trudne, że ono jest niewdzięczne, że ono wymaga wiedzy, mówię na różnych poziomach.
Również na poziomie ministerialnym, tak?
Na każdym poziomie.
Nie ma po prostu odpowiedniej strategii, na przykład
nie
rozwoju.
Ma jakiejś, tak, nie ma strategii edukacyjnej i nie ma strategii rozwoju pszczelarstwa w tym kierunku, żebyśmy się nie bali swoich własnych rójek. I jeżeli mówimy o podmiotowości pszczół, to oczywiście możemy mówić o metodach chowu, które będą zapewniały tą podstawową, no właśnie nazwijmy to podmiotowość, czyli tą podstawową samodzielność.
Albo będą szły z nią na równowagę. No.
Albo będziemy, tak, będziemy, no musimy znaleźć jakiś kompromis między naszymi potrzebami i interesami, a zachowaniem no, tego czegoś, jakby tego świata, prawda, pszczół, żeby zostawić im możliwość samodecydowania o rozwoju na przykład rodziny pszczelej. Więc to jest jeden aspekt, czyli te metody chowu, które będą zachowywać podmiotowość, ale jeżeli mówimy o innego rodzaju podmiotowości, jak ja ją widzę jako, no nie wiem właśnie, czy możemy mówić o podmiotowości jakiejś grupy, ale pewnie możemy mówić, to nie zadbaliśmy o to, żebyśmy się mogli z uśmiechem patrzeć na rodzinę pszczelą gdzieś żyjącą sobie w dziupli, czy w dachu i żebyśmy się nie musieli jej obawiać i żebyśmy nie musieli myśleć o tym, że najlepsze, co możemy zrobić, to ją zapiankować, dlatego że ona nie zarazi naszych kochanych pszczółek. Więc to też jest jakiś rodzaj niepodmiotowego, z moim zdaniem, oczywiście traktatu.
Tylko na innym poziomie organizacji.
Tylko na innym poziomie, na poziomie jakby na ten poziom populacyjny, może nazwijmy tak, w tym sensie.
Ale to i tutaj, bo czy w tej dyskusji nie skrytykowałeś, nazwijmy to, filozofowania, oczywiście w pewnym cudzysłowie, bo żaden z nas nie jest, ja absolutnie się z takiego nie mam jakiegoś człowieka, no nigdy nie studiowałem tego tematu, po prostu lubię rozważać różne rzeczy, ale tutaj, no wymagałoby to pewnej koncepcji filozoficznej. Tak jak już powiedziałem, bo jestem w stanie zaakceptować taką dyskusję na pewnym poziomie abstrakcji i widzieć wyższe poziomy, widzieć podmiotowość w wyższych poziomach organizacji niż powiedzmy nawet superorganizm, ale zazwyczaj organizm, bo wydaje mi się, że generalnie raczej organizm dba o samego siebie, więc tu jeżeli i raczej jestem skłonny, jeżeli mówić o tak zwanym well-being, dobrostanie, to mam mieć na myśli raczej organizmy, natomiast, więc tutaj wydaje mi się, że pewne podglebie rozważania filozoficznego musi się tutaj pojawić, żeby móc rozmawiać i uzgodnić przynajmniej coś o tym populacyjnym podmiotowości, bo zdrowie populacyjne jest tu łatwiejszym do przyjęcia, powiedzmy, terminem. Czyli w tym momencie uważasz, że nawet jeżeli zagrożenie śmierci z powodu niestety naszego destrukcyjnego chowania jako ludzi na środowisko nas otaczające, taka rodzina prawdopodobnie nie przeżyje, a do śmierci będzie miała, jest taki termin jak dobre życie, więc jako opozycja możemy powiedzieć złe życie, czyli nie będzie tam mogła rozwijać się jakby chciała, nie będzie mogła swojej ekspresji w pełni wyrazić.
No jako superorganizm będzie chora po prostu.
Ale nie tylko, bo nie tylko zdrowie. No chodzi o to, że po prostu dosłownie nie będzie miała wyboru fajnego miejsca do życia dla siebie, ale jakiś wybierze, bo lepszy jest coś niż nic. Prawda?
No zgoda.
No i to w tym sensie uważasz, że ten cel zdrowia populacyjnego jakby może przeważyć, ta wartość może przeważyć nad stanem tej rodziny jednej na przykład, tak?
To znaczy, wiesz co, to są oczywiście trudne dylematy, czy my patrzymy na dobro rodziny, czy patrzymy na dobro ogółu, no bo czy możemy poświęcić kogoś, żeby uratować więcej osób, czy ktoś się powinien poświęcać, nie wiem, dla dobra narodu, prawda, i tak dalej. To są dylematy filozoficzne i tutaj trudno w to wchodzić jakoś tak głębiej. To znaczy, oczywiście, może nie trudno, no może trzeba w to wchodzić, ale jakby no może nie na poziomie tej dyskusji. Generalnie, do czego zmierzam? Ja uważam, że my powinniśmy zapewnić zdrowie populacyjne pszczół, tak jak ja je rozumiem, definiując zdrowie populacyjne, bo tu możemy też dyskutować, co jest zdrowiem populacyjnym, czy nie, ale...
Jest to zresztą zdefiniowane w tej książce.
To znaczy, ja rozumiem, wiesz, no trudno mi tam wchodzić w tej chwili w jakieś... No, generalnie chodzi o to, żeby organizmy miały zapewnione takie warunki życia, które pozwolą populacji kształtować się w taki sposób, że większość organizmów będzie w stanie zachować zdrowie. O, tak to bym określił. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem.
Okej. Okay. Znaczy, tutaj rzeczywiście jest to myślenie grupowe, dostrzegalne, populacyjne.
Tak. Więc wiesz, i teraz wydaje mi się, że powinniśmy, zachowując maksymalny dobrostan, jeżeli mogę takiego znowu słowa użyć, jednostki, czyli mówimy o tym, że staramy się, żeby nasza rodzina, którą my mamy pod kontrolą, żyła w możliwie najlepszych warunkach, myśląc też przy okazji o tym, że powinniśmy zapewnić takie warunki, żeby jakby cała populacja była w stanie funkcjonować zdrowo. Natomiast my, jako pszczelarze w grupie całej, oczywiście możemy się próbować wykluczyć z tej grupy, czy zaliczać, to już jest inna rzecz, ale pszczelarze głównie myślą o tym, żeby ich rodziny pszczele były w możliwie najlepszym zdrowiu rozumianym przez zachowanie zdolności produkcyjnej pszczół i w ogóle moim zdaniem nie myślą o zachowaniu zdrowia populacyjnego. To znaczy nikt nie myśli o tym, jak populacja pszczół miodnych będzie wyglądała za dekadę. To znaczy nikt nie myśli, znaczy nikt, no nikt, to są, wiadomo, to są tak zwane, uwaga na nisko latające kwantyfikatory. Wiadomo, że nie nikt, prawda, ale jako grupa pszczelarzy moim zdaniem nie myślimy o tym, jak będzie wyglądało pszczelarstwo i pszczoły za dekadę. Jeżeli nawet ktoś to powie, to najczęściej jest albo przemilczany, albo jest taki ktoś zakrzyczany, albo ktoś machnie ręką i zignoruje to. No generalnie przyszłość w pszczelarstwie mierzy się do pożytku wiosennego kolejnego roku. Czyli dbamy o to, żeby nasze rodziny pszczele były silne do następnej wiosny. I to jest nasza perspektywa długofalowa.
I teraz zaczynam czepianie.
Proszę bardzo.
Strona 18, no bo napisałeś tak. Przypis. Każdy indywidualny organizm... Nie. Skoro nie jesteśmy w stanie przyjąć jednoznacznej definicji gatunku, tym bardziej nie jesteśmy w stanie określić, czym są naturalne potrzeby takiego, a nie innego zbioru organizmów, czyli na przykład populacji. To już moje dopowiedzenie. Każdy indywidualny organizm ma własne potrzeby. No i teraz pomijmy na razie to uproszczenie, o tym później podyskutujemy. No właśnie, skoro sam przyznałeś, że każdy indywidualny organizm ma swoje własne potrzeby, pszczoły jako organizm eusocjalny są dość specyficzne, być może możemy mówić o potrzebach superorganizmu, no to czy nie narzuca to rozmowy o podmiotowości, o indywidualnych bytach bardziej?
To znaczy, tu zgoda, że można to tak rozumieć. Natomiast w tym miejscu odnosiłem się do tak zwanych naturalnych potrzeb gatunku, o których się czasem mówi. I jakby przyjąłem, że nie możemy mówić o naturalnych potrzebach gatunku, bo gatunek nie ma potrzeb, prawda? To chciałem wyjaśnić. Natomiast czy możemy mówić, czym innym jest moim zdaniem mówienie o zdrowiu populacyjnym, a czym innym jest mówienie o dobrach.
Ale wcześniej mówiliśmy, czepiam się, bo przeszliśmy do mówienia o zdrowiu populacyjnym z mówienia o podmiotowości pszczół. Jakbyśmy to traktowali chyba rozdzielnie, to bym się nie czepiał prawdopodobnie. Czepiam się dlatego, że można moim zdaniem to rozszerzać, niuansować, ale na razie wydaje mi się, że ty się skupiłeś w podmiotowości głównie na możliwościach do autoekspresji swojej organizmu, czyli trochę w uproszczonym językiem mówiąc, uwaga, znów uproszczenie, to, co organizm sam by zrobił, takim prostym językiem.
No tak, tak.
No właśnie, jeżeli organizm nie martwi się to, co zrobiłby inny organizm, w sensie takiego zdrowia populacyjnego, no to dlaczego o tym rozmawiać w kontekście tak rozumianej podmiotowości?
Może dlatego trzeba o tym rozmawiać, dlatego że pszczoły miodne nie żyją same i nie same decydują o sobie, tylko my decydujemy za nie. To znaczy pasieki są po prostu pod kontrolą pszczelarzy. Ja nie wiem, jaki jest procent dziko żyjących rodzin pszczelich w całej populacji pszczół miodnych w Polsce.
Znaczy, wiesz, to z badań, które omawiałem w Pszczelich Wieści o Przyrodzie Naukowej, bo faktycznie słabych badań, to od razu powiem, że takich mocno bazujących, znaczy przeglądowych, czyli analizujących dużo danych, ale dużo z tych danych jest wątpliwe, no to przyjmuje się, że ogólnie w Europie, w aktualnych czasach. Nadal większość pszczół na świecie jest miodnych, niezarządzanych niż zarządzanych. Niemniej w samej Europie jako kontynencie żyje dużo mniej dziko żyjących niż zarządzanych, a szczególnie w Polsce, biorąc pod uwagę zagęszczenie u nas, które zazwyczaj jest w trójce największego zagęszczenia za Rumunią i Hiszpanią, według tych szczątkowych badań, jakie mamy, między innymi profesora Oleksego i tak dalej, no to być może jest jeszcze mniej niż w Europie, w której tak jest najmniej.
Tak, tak, no mówimy o jakimś promilu pewnie, prawda? Rodzin dziko żyjących. I te rodziny, one jakby realizują swoje potrzeby. W pełni. To znaczy one są podmiotowe.
Mogą mieć niefajne środowisko aktualnie.
Mogą mieć niefajne środowisko i mogą mieć nawet, trudne życie. Ja nie mówię wcale, daleki jestem od tego, żeby sugerować, że organizm dziko żyjący ma zawsze jednoznacznie lepsze życie niż udomowiony.
Nawet w pełni udomowiony.
Ja tego nie sugeruję, bo jeżeli rodzina pszczela, na przykład dziko żyjąca, cierpi głód, a my możemy rodzinę pszczelą kontrolowaną dokarmić, to patrząc na to, czy który organizm cierpi głód, a który nie, no to teoretycznie lepiej ma rodzina pszczela zarządzana niż rodzina dziko żyjąca, prawda? Natomiast...
Tak, ale ten głód właśnie może być wywołany naszym destrukcyjnym działaniem na środowisko.
Na przykład,
i teraz, no i właśnie, tutaj się mógł pojawić by głos, wchodzę trochę w adwokata diabła, który mówi, okej, skoro my zniszczyliśmy tak środowisko, to dopóki z powrotem nie przewrócimy kwitnącego środowiska, to zadbajmy o tę rodzinę, żeby ona nie padła. Rozumiem, że to jest trudna dyskusja. Nie?
To jest dyskusja trudna i złożona i dlatego nikt nie mówi, że w ogóle nie dbajmy o środowisko, tylko uwolnijmy pszczoły, tylko...
Pomimo, że zakładaliśmy organizację Wolne Pszczoły.
Tak, tak, tylko takie osoby jak ja najczęściej mówią też, że musimy zadbać o całe środowisko i nie wiem, i sadzą drzewa albo namawiają do sadzenia drzew miododajnych, pyłkodajnych, wysiewają rośliny i starają się w miarę możliwości też apelować o to, żeby to środowisko się poprawiało, więc najczęściej osoby, które myślą w tych kategoriach, nie mówią o tym na przykład wytnijmy wszystkie lasy i zalejmy to betonem, żebyśmy nie mieli, prawda, nieporządku w lesie, ale uwolnijmy rodziny pszczele, niech żyją podmiotowo, tylko to jest jakiś tam, traktują pszczoły jako element pewnego spójnego systemu, nad którym trzeba pracować równolegle do pszczół, prawda? Także to mówię, no to problem jest złożony, także to... Czy tu coś jeszcze wyjaśniamy? To znaczy...
Chodzi mi o to, że z tego, co powiedziałeś, zupełnie czym innym jest dla ciebie podmiotowość, tak jak ty ją rozumiesz, a czym innym zdrowie populacyjne i pomiędzy jednym jest pewien obszar, gdzie może dojść do konfliktu.
Ja myślę, że jest mnóstwo obszarów, gdzie możemy dojść do konfliktu.
Nie, ale nie między nami, tylko
w rozumieniu tej koncepcji. Tak, oczywiście, okay. bo to nie są jednoznaczne, wykluczające się rzeczy, że nazwiemy coś A albo B, prawda? To są cały system pojęć i systemy środowiskowe, które się wzajemnie przenikają i tutaj trudno jest, no wiesz Kuba, to myślę, że się nie da jednoznacznie zdefiniować podmiotowości, że na przykład podmiotowość to będzie...
Nie mówiłem, że tak. Że znajduje po prostu moment, którym być może można doprecyzować.
No pewnie tu się da wiele rzeczy doprecyzować, nie? Ale nie ma takiej definicji, prawda, że na przykład podmiotowość pszczół jest wtedy, kiedy przegląd robimy nie częściej niż raz w miesiącu. No nie da się tak, prawda?
Nie wiem, czy nie jesteśmy prekursorami próby usystematyzowania w ogóle czegoś takiego jak podmiotowość pszczół.
Tak, ale ściśle się tego nie da.
Zrafiłem na pojedyncze ślady, ale szczerze mówiąc w porównaniu do kręgowców, to jesteśmy w grupie nowatorów, moim zdaniem, nie? Więc,
no być może.
Więc
być
tutaj
może,
mamy ciężki orzech do zgryzienia, nie?
No, zgoda i już te informacje, które do nas spływają, już świadczą o tym, że nie każdy to tak rozumie jak my i prawda, i nie...
Nawet ja nie rozumiem tak jak ty zawsze.
No oczywiście, że tak.
I to prowadzi do długich, ciężkich dyskusji, ale wydaje mi się, że już tak dojrzeliśmy, że spokojnie możemy...
Zwłaszcza na wizji nie będziemy się kłócić. Znaczy na fonii, przepraszam.
No właśnie, bo...
Która strona?
Nie, chciałem tylko zaznaczyć, że strona 47, no że wprost to podajesz, jakby potwierdzić sobie to sam, dobrze zapamiętając z twojej książki, że pszczoły z paszek w przeciwieństwie do dziko żyjących nie są zaadaptowane do lokalnych warunków. Czyli jak masz uciekinierkę, zgodzisz się, że bardzo często w Polsce aktualnie, jeżeli masz uciekinierkę z pasieki, no to w pierwszym pokoleniu, przepraszam, ale ona będzie niezaadaptowana, więc jest możliwość, że będzie jej jakość dyskomfortowo.
Zgoda, tak. To znaczy akurat to, co się powołujesz, to tutaj jest, to ja wymieniam te punkty za profesorem Sealeyem, czyli to są jego podsumowania.
Ale z którymi się jakoś
zgadzam. Ja się z nimi zgadzam, oczywiście. To znaczy nie można powiedzieć, że pszczoły, że każda pszczoła w każdej pasiece jest zupełnie niezaadaptowana do środowiska. No bo skądś się biorą te pszczoły, które gdzieś tam, prawda, uciekną i czasem sobie dadzą radę w środowisku same, prawda? No są gdzieś te, to nawet ci, którzy uważają, że nie da się prowadzić gospodarki pasiecznej z pominięciem leczenia pszczół na przeciwko warozie, to oni też czasem mówią, że no ale ja słyszałem o takim przypadku, że tam 6-7 lat pszczoła żyła w murze czy w dziupli, znaczy no, rodzina pszczela żyła w dziupli na przykład i co 7 lat dała radę, więc oni też uważają, czy wiedzą, że takie rodziny gdzieś się trafiają, one się nie materializują, prawda, tylko one pochodzą z jakiejś populacji, prawda, no więc takie rodziny też są. Problem jest, jak je traktuje i jakby cała gospodarka pasieczna. I w momencie, kiedy my mówimy o tym, że sprowadzamy mnóstwo matek pszczelich z obcych rejonów, one bardzo często nawet nie są poddawane dalszej selekcji w pasiekach tutejszych, nazwijmy je hodowlanych, zanim jakieś tam dalsze linie nie wypuścimy do pszczelarzy, tylko, prawda, nie wiem, sprowadzana jest reproduktorka i tego samego jeszcze roku albo może następnego wypuszczane jest 3000 na przykład córek tej pszczoły, bez uwzględnienia tego, czy ta pszczoła jakoś samodzielnie by sobie dała rady. I one są po prostu utrzymywane.
Strona 41.
41?
Tłustym drukiem. Tymczasem wymiana matki pszczelej to de facto zabicie całego organizmu. Oznacza przecież zmianę genów wszystkich pszczół w ulu tworzących superorganizm. I tu taka moja uwaga. Często w naszych dyskusjach, i tutaj dzisiaj nawet to powiedziałeś, że masz nadzieję, że ta książka oddaje dobrze obiektywną rzeczywistość i mówisz de facto, czyli znaczy, że jak rozumiem, powołujesz się coś na coś tak, na taki termin jak trochę suche fakty, tak? I też pojawia się u ciebie taka argumentacja, że nie ma co za bardzo iść w filozofowanie i tak dalej. A teraz pytanie, znaczy ciężko mówić o suchych faktach w momencie, kiedy ustalamy, kiedy się kończy, a kiedy zaczyna się coś takiego jak dany jeden superorganizm. Oczywiście chodzi mi o to, że rozumowanie na zasadzie wymiany genów jest właściwie jakąś taką jednak koncepcją rozumienia ewolucji, którą ja bym mógłby nazwać genocentryzmem, no bo wyobraź sobie sytuację na przykład adopcji u ludzi, no, czy coś takiego, no prawda, mamy też stosunki rodzicielskie w momencie, kiedy jest opieka nad dziećmi zupełnie niespokrewnionymi i tak dalej, no i wiemy o tym, że to w niczym nie ujmuje, prawda, tej sytuacji, tej rodzinie i tak dalej. W ogóle w przypadku organizmu socjalnego poniekąd w pewien sposób to rozumiem, bo rzeczywiście też się zgadzam, że no ciężko mówić o kontynuacji tej samej rodziny. Chociaż jeżeli rozumiemy kolonię na zasadzie, że żyjący superorganizm w danym miejscu, to ul trochę jak mrowisko można by tak uznać, nawet jeśli jest wymiana matek. Ale jeżeli mówimy o rodzinie, to trochę bardziej to właśnie pytanie, kiedy się kończy, a nie zaczyna rodzina, to rzeczywiście wymiana tej matki z różnych raz dokonywana przez pszczelarza, żeby nie doszło do zmniejszenia produkcji pewnego rodzaju, bo młoda matka będzie bardziej wydajna. Dwa, żeby nie doszło do ich skundlenia na przykład, żeby dalej utrzymywać jakąś linię wydajną, prawda? Trzy, jeżeli są jakieś choroby na przykład, no to mogą być częste powody wymiany matek.
Albo za rok.
Albo po prostu eksperymenty, że chce się to jakieś potestować sobie nowości i tak dalej. Wtedy faktycznie można by powiedzieć, że, znaczy ja tak mógłbym argumentować, że może dochodzić do pewnego tego nieposzanowania podmiotowości pszczół, no bo być może, no rodzinę można by założyć i tak dalej, a faktycznie nie tak, no po prostu skrócić sobie życie tej matki de facto, która była matką tych wszystkich córek i synów, które stanowią tę rodzinę, tak? Oczywiście to nie jest takie jednoznaczne pokrewieństwo, bo wiadomo, że tam no nasienie może pochodzić z wielu trutni, więc te pokrewieństwa nie są tak ścisłe jak na przykład w przypadku ludzi, tak? No natomiast weźmy pod uwagę naturalną sytuację. Rójka, czy możemy powiedzieć, że na przykład ten bez matek, który został po tym, jak się rójki wyroiły i nie doszło do rodzina sobie trutowieje, prawda? Czy to jest ta sama rodzina, czy może nowa rodzina to jest ta ze starą matką, która jest pierwiakiem? No jest to, moim zdaniem jest to problem, który mógłbym nawet z czystym sumieniem jakąś bardzo wąskim elementem filozofii przyrody, no. I teraz pytanie, czy można o tym powiedzieć, znaczy czepiam się tego, że ciężko tutaj uznać ten punkt jako de facto, czyli rozmowy o suchych faktach, które mają przedstawiać jakąś mniej lub bardziej abstrakcyjnie wymodelowaną, obiektywną rzeczywistość. Trzeba jakiegoś ustalić, jakieś podejście, które wypływa z naszych rozważań o świecie. Tak bym to ujął. O.
No ja nie wiem, czy ja się tu zgadzam z tobą, ale oczywiście masz prawo tak uważać. Znaczy inaczej, jeżeli znowu w cudzysłowiu matka pszczela zginie i rodzina strutowieje, to moim zdaniem nie jest to zjawisko, o którym ja tutaj napisałem, bo to nie jest wymiana matki. To jest utrata matki pszczelej przez rodzinę.
Ale był pierwiak. Gdzie jest rodzina?
Ale no czekaj, bo to omówmy kilka sytuacji, prawda? To nie jest wymiana matki, prawda? Jeżeli rodzina pszczela trutowieje z powodu braku matki, bo matka zginęła i rodzina nie wychowała nowej, to mamy kontynuację tej rodziny aż do wypszczelenia, bo rodzina strutowieje, ale osobniki, czyli poszczególne robotnice czy trutnie, no one będą funkcjonowały, aż się rodzina nie wypszczeli, prawda? Czyli do ostatniej pszczoły. Więc tutaj nie ma wymiany, po pierwsze nie ma wymiany matki, po drugie nie ma zmiany rodziny. Natomiast w sytuacji, kiedy pszczelarz wymienia matkę nie na kontynuatorkę linii, bo jeżeli wymienia matkę na kontynuatorkę linii, czyli na przykład zabija starą matkę i pozwala rodzinie wychować nową, no to tu już jest bardziej filozoficzny temat, czy to jest kontynuacja rodziny, czy zmiana organizmu.
A tam to dla ciebie nie.
Ale jeżeli wymienia matkę na przykład, miał w cudzysłowie, żebyśmy nie mieszali pokrewieństwa tutaj, tylko ma na przykład swojego kundelka i kupuje reproduktorkę, i zabija swojego kundelka i wymienia na reproduktorkę, no to tutaj mamy tą sytuację wymiany matki stricte przez pszczelarza na matkę pochodzącą z zupełnie innego ula i moim zdaniem tutaj jest to, co napisałem, jest prawdą. Jest to w tym sensie zabicie organizmu, że ten organizm, który był skonstruowany na, nazwijmy to, bazie genetycznej poprzedniej matki, on przestaje istnieć, prawda? W momencie, kiedy się wymienią wszystkie pszczoły, bo on oczywiście nie przestaje w danym momencie istnieć, tylko w momencie, kiedy pszczoły są specyficzne, prawda? Jak zabijesz kurę i...
Oznacza przecież zmianę genów wszystkich pszczół w ulu tworzących organizm. Tak, to zdanie wyłuszczone rzeczywiście jest prawdą. No nie wchodząc oczywiście, że ludzkość nie doszła do jednej definicji prawdy, to pomijam oczywiście. Nie, to zdanie uznałbym za prawdziwe, absolutnie. Raczej bym się czepiał tego pierwszego, czyli zabicie całego organizmu, nie? De facto.
To znaczy, może złe słowo było, faktycznie zabicie. To może było, może złe słowo, dlatego że to jest proces...
Ale żeby nie było, nie czepiam się oczywiście aż tak, że nie rozumiem, że to jest przenośnia i mówię o wiesz, po prostu siekierą, po prostu w cudzysłowie też, zabijanie organizmu, czyli tak jakby na przykład spalić cały ul czy coś, nie, albo po prostu zasiarkować całą rodzinę. Jakby rozumiem, że to jest przenośnia, ale chodzi mi o to, że można by użyć innego słowa, że dochodzi do likwidacji. Zadałem to pytanie, no dobrze, ale masz pierwiaka, który jest z tą samą matką i masz rodzinę, której masz macierzaka i gdzie, czy to są dwie nowe rodziny, czy to jest ta sama rodzina plus rodzina, która ma dziecko. No nie jest to takie proste.
Nie jest to proste, ale to nie jest ta sytuacja opisana tutaj, bo sytuacja opisana tutaj to jest wymiana matki w ulu, czyli pszczelarz ma matkę A i wymienia na matkę B. Natomiast to, o czym ty mówisz, szczerze musiałbym się zastanowić, jak to traktować, bo to jest jakaś tam ciągłość genetyczna, prawda, gdzieś tam córki, siostry i tak dalej. W przypadku pszczół nie jest to takie proste, jak prawda, w przypadku, nie wiem, krowy. No albo masz tą krowę, albo masz inną. Zabijesz kurę i kupisz nową, to masz wymianę kury i to jest inna kura.
Szczerze mówiąc, kiedy zaczyna się i kończy życie ludzkie, jest kwestią do dyskusji.
No, ale to nie wchodźmy w to. Trzymajmy się pszczół.
Nie, ale żeby nie było. Chodzi mi o życie na przykład. No. Bo zawsze mamy taką skłonność do wybierania sobie punktów krytycznych, które traktujemy zero-jedynkowo. My jako ludzie.
No tak, tak, tak. Pewnie tak.
Natomiast ekologia i w ogóle rzeczywistość wydaje mi się dużo bardziej zniuansowana. Natomiast te punkty krytyczne, które traktujemy dychotomicznie i zero-jedynkowo, dość łatwo nam porządkują świat, nie? I powodują, że łatwo się opisuje pewne zjawiska. Natomiast, no wiesz, są ludzie, którzy z kolei lubią dzielić włos na czworo, nie?
Są. To znaczy ja dlatego mówiłem na samym początku już, że ta książka, i zresztą napisałem to we wstępie też, że ta książka, no, ona w wielu aspektach musiała mieć te uproszczenia, dlatego że niektóre zjawiska są na tyle skomplikowane, że pewnie bym musiał korzystać z pomocy specjalistów albo w ogóle napisać, że o tym nie mogę mówić, bo za mało wiem. Natomiast no, pewne zjawiska rozumiem na jakimś poziomie i starałem się ten poziom zrozumienia przekazać. mając nadzieję, że tak jak mówię, będzie to poziom uproszczony, ale nie zafałszowany czy przekłamany. A czy mi się to udało? No to o tym też między innymi rozmawiamy, ale to też czytelnicy ocenią sami.
Nie, no jasne. To w pełni rozumiem. Wiesz, moim zdaniem sytuacja jest zupełnie w porządku. Jeżeli czuje się, że ma się coś do powiedzenia i potrafi się to uzasadnić, mniej, lepiej lub gorzej, to nie ma, to wydaje mi się, że powinno się. Znaczy, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę podzielenia się tym ze społecznością, z ludzkością, no to nawet warto to robić. I słabym punktem jest tylko to, jeżeli się zaciera granice pomiędzy na przykład opinią, subiektywną opinią, a tym, że się nie zaznacza właśnie, że na przykład nie jesteś specjalistą, jeżeli ty zaznaczasz, to dla mnie jeżeli czytelnik ma tego świadomość, to sytuacja jest w porządku, nie?
Wydaje ci się, że tu w tym przypadku udało mi się to zachować, czy nie? W przypadku tej książki.
Ogólnie, myślałem, że w konkretnym tym zdaniu. Tak, udało ci się. Nie no, przeczytałem. Ogólnie przeczytałem ją z ciekawością, chociaż wiesz, gdybym nie znał tematu, to by było to bardziej ciekawe, ponieważ znam twojego bloga, a wydaje mi się, że na twoim blogu plus twoje artykuły w czasopismach, no i w ogóle rozmowy, no jeszcze, wiesz, często z tym rozmawiałem, znaczy nie, ale gdyby ktoś chciał, może to powiedzmy, bo to jest dosyć warta informacja, bo gdyby ktoś nie miał pieniędzy na tą książkę, no bo może się zdarzyć sytuacja, to w zasadzie, gdy przeczyta twojego bloga i wszystkie twoje artykuły z czasopisma, to jakieś 75% treści...
Ja myślę, że nawet więcej, to znaczy ta książka... To jest tak, dobrze mówisz, żeby o tym mówić. To znaczy, to jest tak, że ja osobiście wychodzę z założenia, że książki, które traktują o tematyce, którą znamy, lubimy, interesujemy się, powinniśmy kupować, nawet jak tą treść znamy, choćby z tego względu, że można potem do tego sięgnąć, a poza tym książki powodują to, że masz pewne rzeczy zgromadzone w pewnej pigułce, czyli ta książka jest dość gruba, ma 450 stron, ale to jest 450 stron, a jakbym chciał wydrukować swojego bloga, to pewnie to jest, nie wiem ile, ale pewnie z 2000 stron i do tego niektóre rzeczy są napisane tam 28 razy, a niektóre być może raz wspomniane. Natomiast zgoda, ta książka, myślę, że gdzieś w przedziale między 80 a 90% jest zawarta w innych treściach, które czytelnik, jeżeli nie stać go na tą książkę, może znaleźć na moim blogu lub na grupie Bractwa Pszczelego.
Czyli powiedzmy nazwę twojego bloga, skoro chcą mieć trutnie, to je mają i na grupie Bractwo Pszczele.
To znaczy, tak jest tytuł mojego bloga, ale adres jest pantruteń.blogspot.com.
Okej. I jeszcze są przecież twoje artykuły na starej stronie Wolne Pszczoły.
No. I część artykułów jest w stronie Wolnych Pszczół, natomiast wszystkie moje artykuły, które pisałem do pszczelarstwa, plus jeden artykuł, który napisałem, do Przyrody Polskiej chyba jest na mojej stronie i na stronie Bractwa. Oprócz tego napisałem chyba jeden artykuł do Pasieki, który nie jest na mojej stronie, bo tam są inne zasady publikacji spraw, ale w części ten artykuł można znaleźć na stronie pasieki24.pl, bo oni publikują jakąś tam część. Zasadniczo...
Subskrypcja na miesiąc, nie pamiętam, jakie tam są zasady subskrypcji, ale jak się wykupi tą najmniejszą, no to też to
Ja nie subskrybuję, to nie wiem. Natomiast generalnie większość tych treści czytelnik zainteresowany tematem znajdzie, jak sobie na przykład nie chce czytać wszystkich artykułów, bo niektóre moje artykuły to są jakieś... Znaczy artykuły, no wpisy na blogu, to są jakieś takie moje przemyślenia, jakiś tam opis bieżącej sytuacji w Pasiece, prawda, jakieś tam krytyka czegoś, co wyczytał, no dyskusja z jakimś poglądem i różne takie rzeczy, które są jakimiś tam czasem, że tak powiem, nazwijmy to nawet wynurzeniami. Ale no, to co kto lubi, co kto... Co,
no na
co
tym polega blog.
Na tym polega blog, dokładnie. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko że opisuję, co tam czytelnik znajdzie. Natomiast te artykuły, które pisuję do pszczelarstwa, to one raczej starają się systematyzować tą wiedzę. I ta książka w zasadzie, tak jak mówię, gdzieś między 80 a 90% jest oparta na wiedzy, którą czytelnik tam znajdzie. Natomiast tutaj myślę, że o ile nie byłem się w stanie uwolnić od wszystkich na przykład powtórzeń czy uproszczeń, to jednak jest to bardziej usystematyzowane, czyli na przykład, nie wiem, czytając kilka moich artykułów, to część rzeczy czytelnik znajdzie to w każdym artykule. A tu powiedzmy jest to napisane raz czy dwa razy, a nie, prawda, czytając 6 artykułów 6 razy. W związku z czym to jest na pewno forma, pomimo że długa, pewnie bardziej usystematyzowana i skrócona, Natomiast gdzieś ta wiedza po prostu się znajduje we wszystkich rzeczach, które ja się staram ułatwić kontakt, że tak powiem, czytelnikowi, który na przykład nie zna angielskiego, to staram się to opisywać. Część tej wiedzy, która jest tu na przykład, może nie być też w moich artykułach, ale jest na przykład w jakimś tłumaczeniu, które zrobiłem. Na przykład, nie wiem, opis jakiejś metody Erika Osterlunda jest na przykład, nie, chyba ja wprost na swoim blogu czy w artykułach nie wdawałem się w duże szczegóły, chociaż na pewno ta metoda jest wspominana, bo ja ją często wspominam, ale na pewno nie ma jakichś dużych szczegółów, ale jest 2 albo 3 artykuły Erika Osterlunda przetłumaczone, które czytelnik jak chce, to może znaleźć przetłumaczone słowa Erika Osterlunda w tłumaczeniu, no akurat Erika to chyba tylko ja tłumaczyłem, więc w moim tłumaczeniu, na stronie Bractwa Przelego. Więc...
Znaczy polecam twój też wywiad, który się ukazał na twoim kanale YouTube z Erikiem Osterlundem.
Z Erikiem bardzo, bardzo interesujący wywiad moim zdaniem, jeżeli mogę tak jako autor nieskromnie powiedzieć, ale wydaje mi się, nie mówię tu o sobie, tylko o tym, co...
No, ale akurat powiedział o czymś, czego nie ma tak w tej książce, więc to warto
tak,
sobie
ja go, że tak powiem, próbowałem, nazwijmy to, ciągnąć za język w tym zakresie tej współpracy pszczelarskiej, którą on tam organizuje i niektóre rzeczy są fajne, o których on mówi i jeśli się nie mylę, nie wiem kiedy się ta nasza rozmowa ukaże w Radio Waroza, ale chyba...
Biorąc uwagę, że wczoraj nagraliśmy 2,5-godzinną rozmowę z Ralfem Bichlerem i moje obowiązki, może to potrwać kilka miesięcy, ale to nie tak szybko się nie zdezaktualizuje, nie?
No więc o ile się nie mylę, w listopadowym pszczelarstwie będzie też wersja drukowana tego artykułu, tej rozmowy z Erikiem. Bo ja zrobiłem też i wysłałem i został w pszczelarstwie bodajże w listopadowym z 2024. No za miesiąc, tak? Mamy październik. No więc to już będzie ten wywiad też dostępny w wersji pisanej, który jest tam troszeczkę skrócony, ale będzie ten wywiad. Także to jest no ciekawa rzecz. To znaczy, mówię tu, no.
W pełni, znaczy zgadzam się z tobą, jeżeli mówiłeś o tym usystematyzowaniu. Oczywiście tą książkę dla ludzi, którzy nie znają tematu, to będzie dla nich pewnie ciekawsza, bo będzie bardziej odkrywcza. To miałem na myśli. Natomiast niewykluczone, że mimo, że znam te tematy oczywiście z twojego bloga, ale też dokładnie z tych publikacji, które przytaczasz, no to niewykluczone, że mając takie kompendium, to jak na przykład będę pisał jakiś artykuł, to po prostu sięgnę sobie do tego na przykład, bo będzie mi szybciej.
Będzie mi bardzo miło. Będzie mi bardzo miło. Tak.
Ale jeszcze jedno takie pytanko, bo mówiliśmy o tym, jakby ktoś nie miał pieniędzy, że możesz przeczytać w blogu. Czy nie wpadłeś może na pomysł, żeby wysłać do jakiejś biblioteki? Być może nawet jest obowiązek, już nie pamiętam teraz, bo jak wydawaliśmy czas wolno... Nie, to też chyba nie było obowiązek. Nie wiem, czy jest obowiązek wysyłania do Narodowej Biblioteki, ale co ty na to? Bo może ktoś... Może jakby było w tych największych miastach Polski, to też by było ciekawa opcja.
To znaczy, no ja swoje egzemplarze autorskie w większości rozdałem, tam jeszcze parę może zostało, ale w większości rozdałem różnym znajomym czy osobom, o których wspominałem w książce, więc ja tych egzemplarzy dużo nie mam. Myślałem o tym, żeby 1 czy 2 poświęcić, żeby tu w lokalnej bibliotece w Limanowej dać, ale no byłby to dobry pomysł.
Znaczy w Narodowej, wiesz co, mogłoby być w Narodowej, bo oni tam, wiesz, no mają dobre warunki przechowywania, tak wiesz, no może to górnolotnie zabrzmi, ale dla potomności.
Dla potomności, tak. Jak w Bibliotece Narodowej, to dla narodu, żeby było.
Niekoniecznie, no.
Może jest to dobry pomysł i jeszcze tam kilka mam, więc może...
Może być dla narodu.
Tak, ale w każdym razie, no odsyłam głównie do tych treści, które można łatwo znaleźć. Bo jeżeli ktoś będzie chciał, nie wiem, będzie to, nie rozdrabniajmy się, w Bibliotece Narodowej, a ktoś będzie...
Nie, mieszkał, w Narodowej to każde będzie... wydawnictwo może swoją książkę tam przesłać, także tutaj nie, to nie jest...
Wiem, tylko mówię, jeżeli to będzie gdzieś w konkretnym miejscu, a ktoś będzie mieszkał 300 kilometrów stamtąd, to łatwiej mu będzie się zalogować na przykład i przeczytać artykuł o tematyce, który w książce był poruszany.
Mi chodziło, że gdyby chciał konkretnie z tej książki, nie? Jeżeli chodzi o biblioteki, to mają jeszcze ten plus, który być może nie zaistnieje w przypadku bloga, że jeżeli mają też bazy danych i mają też klucze po bazach danych i wyszukiwarki, że jeżeli ktoś będzie szukał jakiegoś tematu i wejdzie na bazę danych dotyczących księgozbioru, jeżeli, no nie wiem, pisze pszczelarstwo naturalne albo coś takiego, albo pszczelarstwo 2 słowa klucz, pszczelarstwo ewolucja, to może mu się ta książka, wiesz, pokazać.
No może jest to, nie jest to, no trzeba będzie pomyśleć, być może tak.
Nie, to taka też właśnie sugestia do wydawnictwa bardziej.
Popieram.
Ludzie nie miały na myśli, żebyś ty swoje autorskie.
Ja na przykład, to tak lokalnie, prawda? Jeżeli mówimy o jakimś lokalnym środowisku, no to jakby w moim kole pszczelarskim no, pokazałem tą książkę pszczelarzom, zachęcając oczywiście do kupienia, natomiast jeden egzemplarz w moim kole pszczelarskim przekazałem na ręce prezesa, więc na przykład osoby z mojego koła pszczelarskiego mogą to za darmo wypożyczyć od prezesa, to było na ręce, że tak powiem, prezesa stowarzyszenia, czyli...
Miałeś już jakiś głos?
Nie, wiesz co, wyjechałem na cały sezon,
o czym porozmawiamy
pewnie jutro, natomiast przekazałem ją, no wiesz, książka się ukazała w marcu chyba pod koniec marca, czy w kwietniu było jakieś zebranie pszczelarskie, a ja wyjechałem kilka miesięcy i wróciłem dopiero na koniec sierpnia, w związku z czym teraz było ostatnio zebranie pszczelarskie, na które nie dałem rady z racji innych zobowiązań pójść, w związku z czym tak naprawdę od wiosny no nie byłem w moim kole, więc nie mam informacji zwrotnej, czy ktoś to pożyczył, przeczytał i jakie ma pomysły, uwagi, czy nie wiem.
Cóż, myślałem, że ta rozmowa będzie trochę inna, bo sobie przygotowałem więcej punktów do czepiania się, ale wyszło jak wyszło. Wydaje mi się, że możemy zakończyć ją na tym etapie, a najwyżej dogramy drugi odcinek, w który się będę bardziej czepiał. Tak?
Już? To myślałem, że się czepiamy.
A, no bo to możemy przerwać.
Jak słyszeliście, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, trochę nam się rozmowa z Bartkiem przerwała, ale to w sumie dobrze, bo dzięki temu mogę ją w sposób naturalny podzielić na dwa odcinki, bo jest dość długa. Także ciąg dalszy nastąpi. A na końcu chciałem podziękować moim serdecznym patronkom i patronom, chociaż aktualnie wszyscy należą do płci męskiej, taka ciekawostka. Wszystkim moim stałym patronom, czyli również oczywiście darczyńcom, to mam na myśli, bo nie tylko na tej stronie można wspierać. Dziękuję. Niektórzy to już nawet mnie wspierają kilka lat. Są to Paweł, Mateusz, Borys, Łukasz, Piotr. Dziękuję także nowym, którzy niedawno dołączyli. To jest Tobie Jonaszu, Tobie Łukaszu i Tobie Piotrze. Wspierać można mnie na różne sposoby, najłatwiej po prostu na stronie mojej to sobie znaleźć, czyli w zakładce warroza.pl/wsparcie, warroza.pl/wsparcie. Tam są różne sposoby, aczkolwiek preferowana jest metoda po prostu na konto, bo ona powoduje, że najmniej zabiera pośrednik. Trzymajcie się. Pozdrawiam szczękoczułkami.